Postaram się poprowadzić tę komisję. Pierwsza część dla tych, którzy nie byli z nami. Przypomnę, mieliśmy okazję obejrzeć, zaznajomić się, tudzież podziwiać salę chemiczną w naszym byłym gimnazjum, a obecnie 7-8 klasy podstawówki bukowskiej. I co? No i życzymy dyrekcji, szkołom, wszystkim rodzicom i dzieciom, żeby miały okazję uczyć się w takich przestrzeniach jak tej odnowionej. Oby tak dalej. Życzymy sukcesów i jest się na czym wzorować i do czego wyrównywać przynajmniej te budowlane kwestie wykończeniowe. Witam serdecznie wszystkich Państwa radnych już teraz na drugiej części naszego posiedzenia. Również przedstawicieli urzędu. Nie ma z nami pana burmistrza, z tego co słyszę nie będzie. Więc witamy panią sekretarz, panią skarbnik i zastępcę skarbnika i nasze koleżanki z urzędu. No a przede wszystkim naszego gościa, czyli władze, policja nasza, narodowa, polska zresztą w osobie pana Michała biskupa, bo patrzę na pieczątkę, widzę PO komendanta, to przy okazji pan komendant, starszy aspirant znam, opowie jak to z tym PO jest, jak to długo trwa i jak długo jeszcze to będzie trwało i jak tam z obsadą. Na początek przypomnę tylko, że mamy w programie pierwszy temat, czyli bezpieczeństwo w naszej gminie jak co roku i to sprawozdanie na komisjach musi się pojawić. Mamy materiał przygotowany jak zwykle. Będzie okazja do zadania pytań. W drugiej części sprawa niezmiernie ważna i tak samo ważna albo jeszcze ważniejsza, czyli podatki na rok 2023, czyli duże wyzwanie w tych opiniach naszych i takie jakie te opinie będą z dzisiejszego dnia, tak to trafi zapewne na sesję i mamy kilka projektów uchwał i sprawy bieżące. I zaczniemy od tego pierwszego tematu, bo pan komendant na pewno ma ważne sprawy, więc nie będziemy tego przeciągać. Bezpieczeństwo czeka. I mamy materiał, proszę Państwa, i jest oczywiście trudno, żeby to powtarzać, to co tam jest napisane, ale na pewno poprosimy pana komendanta w tej pierwszej części, żeby było uprzejmy nam powiedzieć, jak to w tym niezwykłym czasie było ostatniego roku, bo przecież pamiętamy zupełnie niedawno końcówka pandemii i nagle w lutym zaczęła się wojna za naszą granicą. Mnóstwo uchodźców w naszej gminie również. Nowe zdarzenia, nowe wyzwania. Mieszkańcy obcego kraju zajęli nasze domy, obiekty gminne. No i pojawili się w przestrzeni publicznej i trochę prywatnej i w takich różnych dziwnych miejscach. Jak to właśnie z tym naszymi przyjaciółmi z Ukrainy było i jest. No i w tym dziwnym czasie popandemicznym, gdzie niektórym się wydaje, że już teraz wszystko wolno, to pan komendant nam, myślę, że przybliży w słowie wstępnym, jakie te doświadczenia tego innego czasu były, no bo widzimy, że Ukraina dalej tu napiera i kolejne ataki Rosjan powodują, że kolejne pewnie grupy Ukraińców będą przybywać do naszego kraju. Tak to się szykuje. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i policji ma dodatkowe zajęcia. No ale już nie musicie jeździć do tych osób, które były zamknięte pandemicznie. Chociaż to wam odpadło. Niezmiernie to też było przykre i stresujące, absorbujące czas. No, a potem myślę, że pan komendant będzie uprzejmy nam zwrócić uwagę na te dziwne inne przypadki, które być może się pojawiają i na końcu pewnie radni wymienią kolejne miejsca niebezpieczne w gminie, które gdzieś tam się pojawiają. Ja już nie wspomnę o tych słynnych miejscach niedoparkowania, które są i tak zajęte przez auta. Już nie chcę męczyć Dworcowa Poznańska jak zwykle i do końca. Ale są takie dwa miejsca, mieszkańcy sami to widzą i sami informują, albo też mają sygnały obywatelskie, jak to woli, czyli ostatnio zgromadzenie młodzieżowe przy młynie. No i drugi niebezpieczny obszar to jest opuszczony sad na końcu ulicy Mickiewicza, zwłaszcza w okresie letnim. Działy się tam różne dziwne rzeczy nie do końca dobra. To z mojej strony tyle wstępu, jakby pan komendant był uprzejmy nam troszkę opowiedzieć. Głównie to, czego tu na piśmie nie mamy. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Michał Biskup. Powierzono mi obowiązki pełnienia komendanta od sierpnia tego roku z uwagi na to, iż komendant jest po operacji kolana. Rehabilituje się na obecną chwilę i mam, że jak najszybciej wróci. Ja wrócę do swoich obowiązków, zostawię mu jego i będziemy sobie pracować razem dalej. Kiedy wróci, nie wiem. Wiem, że rozmawiałem z nim telefonicznie, podjął, że tak powiem, na obecną chwilę rehabilitację. Bodajże 30 jakichś tam zabiegów. Miał wyzerwane więzadła. Rehabilituje się, mam, że wróci jak najszybciej. Odnosząc się do tutaj przedstawionej analizy, mogliście państwo się z nią zapoznać. Wyszło, bądź też nie. Pokrótce mogę tam tylko powiedzieć, że tak, że tak powiem, przewodniczący mówił, największym, że tak powiem, utrudnieniem, które posiadamy, jest to te parkowanie nieszczęsne. No i nie ma miejsca, jak są, to są wykorzystywane przez albo w sposób nieprawidłowy, albo, ale to nie tylko u nas, że tak powiem, jest to wszędzie. Co do napływu osób za wschodniej granicy, no do tego zaczęły się legalne i nielegalne, że tak powiem, przekraczanie tej granicy. Legalne to jesteśmy w stanie jeszcze ogarnąć, z tego co tam jakiś czas temu orientowałem się w Urzędzie Miasta i Gminy, było to 500 bodajże numerów PESEL, podejrzewam, że teraz może być więcej nadanych dla obywateli Ukrainy. Ale mamy też przypadki nielegalnego przekraczania granicy i prowadzimy też sprawy, gdzie w miejscowości Nieprószewo na odcinku autostrady zostali zatrzymani mieszkańcy Gruzji jako kierowcy, którzy też przewozili nielegalnie właśnie innych obywateli. Przewóz z Warszawy do Berlina, ale no, nie powiodło się w Buku na autostradzie i na obecną chwilę są to mężczyźni, którzy są zatrzymani, przebywają w areszcie, a całość, że tak powiem, nad postępowaniem prowadzi prokuratura rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim. Z innych zdarzeń, których nie opisałem, jest też, że tak powiem, napływ i zachowanie się obywateli tych państw. No nie jest ciekawie, bo naprawdę to innym mieszkańcom można wytłumaczyć, że tak powiem, naszym obywatelom można wytłumaczyć, nie ma problemu, ale tam już dochodzi do rękoczynów takich, gdzie osoby są zabierane do szpitala z połamanymi płucami. Z soboty teraz taka najświeższa interwencja. Połamane żebra, przebite płuco, wstrząs mózgu, uszkodzone nerki wstępnie. Nikt nie wie, co się stało. Mężczyzna przebywa na szpitalu na Przybyszewskiego. Mamy przyjęte zawiadomienie, sprawca wytypowany. Czekamy tylko, aż będzie można wykonać czynności, dosłuchać. Czekamy, prokuratura powiadomiona. Czekamy tylko na wniosek o ściganie i będziemy podejmować dalsze czynności. Tak, między sobą. Między sobą, że tak powiem, dokonują samosądów i tyle. No mamy też takiego obywatela Ukrainy, 20 parę lat, który dwukrotnie już został zatrzymany za posiadanie substancji odurzających. Dwukrotnie wykonano test na zawartość środków odurzających, gdzie kieruje pod wpływem. Na obecną chwilę zgłosiliśmy się do Straży Granicznej o oddelegowanie tego pana do swojego państwa, skoro u nas jest tak źle i tak mu się nie podoba. Na obecną chwilę jest brak możliwości deportu obywateli Ukrainy. Nie, to był obywatel Mołdawii, który też przebywa w areszcie po zastosowanym, że tak powiem, środku zapobiegawczym. Ten właśnie obywatel, który chodzi bez koszulki za pomocą drążka do podciągania się, tak pobił obywatela Ukrainy, z którym razem przebywał w pokoju, że musieli mu usunąć nerkę. A wracając do tego pana, który, że tak powiem, stracił te płuca, czekamy na ten. Nie zgłosiliśmy się też aby usunąć tych wniosek do Straży Granicznej, gdzie na obecną chwilę wstrzymane są deportowanie tych obywateli. jest tylko humanitarne. My uzyskaliśmy informację od Straży Granicznej, że nie zaszkodziłoby mu to, tylko pomogło. Więc czekamy, aż będzie można wtedy ich deportować. Mamy taką, że tak powiem, stronną listę. No, są to osoby, które muszą mieć pracę, jak przyjeżdżają do nas zarobić, muszą spełniać warunki, muszą mieć pracę, muszą mieć ileś pieniędzy odłożonych na utrzymanie. A ten mężczyzna zajmuje się sprzedażą substancji odurzających. Co go zatrzymamy? To za chwilę wraca do tego samego. Holujemy pojazd, który na drugi dzień odbiera, no i jeździ dalej, nie? No jest tak charakterystyczny, że jest jedyny w swoim rodzaju i co po chwilę mamy, już jest chyba 4 czy 5 spraw w sądzie w Grudzisku, gdzie mężczyzna nie posiada uprawnień i cały czas jest karany za to, bo do niedawna był to mandat 500 zł, całe szczęście zmieniły się przepisy i jest teraz, że tak powiem, minimum 3000 zł kara grzywny i minimum 3 lata zakazu. Ten pan już ma 5 wniosków skierowanych o takie coś, nie? Więc czasami walczymy z wiatrakami, chcemy coś szybko zrobić, ale no niestety działa to tak, a nie inaczej. Powiadamy sąd. Sąd wydaje wyrok, jeden, drugi, trzeci. Podejrzewam, że po zapoznaniu się sprawy złączą ten wyrok i będzie to wyrok łączny i będzie to taki, który pozwoli nam deportować tego pana do siebie po odbyciu kary i tyle. Powiem teraz tak. Mimo wszystko, mamy, tak jak pan tutaj mówi, mamy osobę zatrzymaną, wykonujemy z nim czynności. My naprawdę, jeżeli nie mamy podstaw, po 48 godzinach musimy osobę zwolnić. Po wykonanych czynnościach. A czy ten pan zostanie skazany przez sąd, czy zostanie uniewinniony, bądź też czy pójdzie do więzienia, czy nie, to już nie zależy od policji. My wykonaliśmy swoje czynności w związku z kodeksem postępowania karnego i my nie możemy przytrzymywać osoby. Jeżeli zachodzi takie uzasadnienie, tak jak na przykład, gdzie mężczyzna Mołdawii pobił obywatela Ukrainy, bo też zaczęła się libacja i skończył się alkohol i obywatel Ukrainy powiedział, że nie pojedzie po alkohol, po czym obywatel Mołdawii wstaje, wyciąga drążek, który zaczepiał codziennie sobie na drzwiach, taki rozpórkowy, i go, bije go do tego momentu, że traci nerkę. No, a dlaczego? Dlaczego go biłeś? No bo nie chciał jechać po alkohol. Ja mówię, a dlaczego nie chciał jechać? No bo był nietrzeźwy. Ale ja chciałem jechać. No ale ty też nie mogłeś, bo ty też byłeś nietrzeźwy. No i nic. Wcześniej zdarzenie z tym Mołdawianinem miało miejsce na stacji Orlen w Buku, gdzie siedział w ogródku, spożywał alkohol, pił sobie piwo, podjeżdża pojazd, wysiada dwóch mężczyzn, dwie dziewczyny w środku, zostają w samochodzie. On patrzy, pali sobie papierosa, te dziewczyny coś tam zaczęły się śmiać, pokiwał im ładnie. Po czym przychodzą ci panowie z stacji Orlen, wsiadają do samochodu, no i nagle coś tam do niego zaczynają mówić. No, był postawny ten Mołdawianin, naprawdę kawał chłopa. No i na nagraniu widać, nie, tych dwóch mężczyzn. Jeden dostaje, że tak powiem, uderzony w twarz, drugi dostaje uderzony w twarz, leżą, a on wsiada, nie trzeźwy do tego samochodu i odjeżdża z tymi paniami. I on jedzie z nimi tutaj na rynek, na plac przemysłowy. Dostaje zarzut za krótkotrwałe użycie pojazdu, za kierowanie w stanie nietrzeźwości. No my nic więcej nie możemy zrobić. Nie mamy wpływu na to, jaki wyrok zostanie, że tak powiem, osądzony. I tak to wygląda. Nie? Mimo wszystko moglibyśmy stanąć na uszach, ale jeżeli sąd na przykład postanowi inaczej, no nie ma takiej reguły. Jeżeli zaś na przykład oni mają możliwość, w pierwszej kolejności mają, że tak powiem, karę w zawieszeniu, no ale on za chwilę popełnia drugi czyn, no i są osobami poszukiwanymi i oni wtedy, że tak powiem, wiedzą, mają, wracają do siebie, do państwa. No a nam zostaje osoba poszukiwana i czekamy tylko, żeby przekroczył granicę, bo oni go nie wpuszczą, nie? Albo musi opłacić, że tak powiem, bo wtedy go nie chcą przepuścić na granicy i nie wpuszczają, bo ma tam jakąś karę zawieszeniu i tam już Straż Graniczna Ukrainy już mówi, że nie przepuścimy cię, bo z uwagi nieopłacenia tego. I tak to wygląda, nie? Kółko się zamyka i jest jak jest.
Dobrze, to kontynuujmy to, bo mamy te sprawozdania, jak już mówimy o tych wylegitymowanych osobach, 1747 Wydaje się bardzo dużo, z tego rozumiemy, że to już obcokrajowcy tak, w tej grupie.
To są wszystkie osoby, które zostały od 1 stycznia do dnia sporządzenia analizy zostały wylegitymowane. Są to osoby zarówno, które są legitymowane na ulicy, są to osoby, które przychodzą do komisariatu, są to wszystkie osoby, które tylko i wyłącznie funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bukulu wylegitymowali od 1 stycznia do dnia sporządzenia analizy.
I dalej, jeśli chodzi o pojazdy zatrzymywane, o czym tutaj była mowa przed chwilą, przynajmniej to jedno zdarzenie, a mamy tego, zatrzymano 23 dowody i 15 praw jazdy. Możemy się dowiedzieć, zatrzymujecie te dokumenty i dalej, co się dzieje z dowodami z prawa jazdy? One wędrują do starosty?
Tak, do niedawna zatrzymywaliśmy oficjalnie, fizycznie dokument. Na obecną chwilę zatrzymujemy go tylko i wyłącznie wirtualnie. Wydajemy pokwitowanie i cały czas dowód rejestracyjny zostaje przy osobie. Nie ma obowiązku już włożenia dowodów rejestracyjnych przy sobie, ale na przykład za dowody rejestracyjne są tutaj zatrzymane za uszkodzenia pokolizyjne, za stan techniczny przede wszystkim. Nie? Tak to wygląda.
No a macie przypadki recydywy, że te same osoby, które zatrzymaliście, nie wiem, 2 tygodnie temu i wczoraj również, przy tych wirtualnych zatrzymaniach, no to jest normalne chyba.
To niestety. Jest tak, normalne. Ludzie myślą, że jak mają dowód rejestracyjny przy sobie, że mogą jeździć. No nie, widzimy w systemie to, że ktoś posiada dokument, mamy obowiązek go sprawdzić i widzimy, że jest zatrzymany i za to są... No bardzo drogie mandaty, nie? Bo podnieśli z uwagi na to, że właśnie ludzie robili, jeździli w recydywie, czyli po zatrzymanym na przykład dowodzie rejestracyjnym, oni tak się poruszali, więc teraz, że tak powiem, no te kwoty tych mandatów poszły do góry i troszeczkę się to zmniejszyło. Jednak nie wszyscy mają świadomość i zaś jest płacz i lament, gdy jedzie i dokonane jest sprawdzenie, a dokument jest zatrzymany w systemie.
Przepisy o konfiskacie auta, to one już weszły w życie, czy to nie weszły? Bo...
Nie, na obecną chwilę jest to jeszcze na bazie, że tak powiem, chyba nie weszły na pewno. Kiedy wejdą, tego nie wiem, ale na pewno na obecną chwilę nie funkcjonują jeszcze, nie? Że się zabiera auto, nie?
Dobrze, a zanim do tych miejsc niebezpiecznych, czy mieliście panowie jako służba te interwencje albo sygnały o tych dwóch miejscach, które wspomniałem, czyli to tak zwane siedzisko przy Młynie i opuszczone sadna Mickiewicza, latem tak. Zwłaszcza, były takie sygnały?
Powiem teraz tak, bardzo często powtarza się miejsce tutaj przy Młynie, do Bieżyńska 42, dzielnicowy tego rejonu, mamy takie, każdy dzielnicowy musi mieć sporządzony plan priorytetowy. Właśnie na terenie miasto podzielone jest na u nas na komisariacie na dwie części, na starą część i nową część miasta i jeden dzielnicowy ma wszystkie wioski i każdy z tych dzielnicowych ma plan priorytetowy. Na ulicy Dobieżyńskiej 42, z tego co wiem, dzielnicowy rejonu właśnie tego miasta ma właśnie plan priorytetowy pod kątem przesiedlowania, spożywania, dewastacji i innych rzeczy właśnie w tym miejscu. On ma obowiązek, gdy ma służbę, dokonać miejsca, z czego musi sporządzić notatkę, muszę zapoznać się i on w tym planie priorytetowym ją, że tak powiem, odkłada. Wiemy też, że nasila się to siedzenie, gdy zbliża się weekend, to też wiemy, że tam jest zjeżdżanie się, nie tego. Napisaliśmy też pismo do zarządcy budynku, bo cały czas młyn był otwarty. Poprosiliśmy oficjalne pismo, zadzwoniliśmy, no nie szło, musieliśmy napisać pismo oficjalnie. Po oficjalnym piśmie zarządca budynku pozamykał, bo oni też tam sobie buszowali po tym starym młynie. Został zabezpieczony i na obecną chwilę jest zamknięty. Jak długo, nie wiem, zobaczymy, będziemy podejmować czynności i jak będziemy ujawniać tam nieprawidłowości dalej.
Sad Mickiewicza?
Sad Mickiewicza nie jest nam obcy, że tak powiem, miejsce też. Też tam kilkukrotnie były przeprowadzane interwencje. Przeważnie są to osoby nieletnie, które tam sobie organizują grille, ogniska i inne, że tak powiem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak.
O, ja przepraszam, że o tych dwóch tak jestem uparty, ale mi tam cały czas mieszkańcy uprzejmie donoszą, żeby na to zwrócić uwagę. Powiedziałem, że będzie okazja zwrócić uwagę. Sygnały obywatelskie ślą, także uprzejmie przekazuję na ręce naszych opiekunów policyjnych, żeby na to szczególnie zwrócić uwagę. Co Państwu radnym się tutaj jeszcze nasunęło z rzeczy, których tu nie ma, albo w ostatnim czasie, to bardzo proszę, jest okazja.
Ja mam takie tylko pytanie, czy to są interwencje na terenie gminy tutaj wyszczególnione, czy po prostu wszystkie interwencje, które, bo wiemy, że nasza policja jeździ poza teren. Nasza policja jeździ poza teren gminy, czyli Tarnowo, tam Stęszew.
Nie, są to interwencje, które przeprowadzili funkcjonariusze Komisariatu Policji w Buku, ale nie tylko i wyłącznie na terenie Buku. Tak jak Pan mówi, rzeczywiście obsługujemy dyżurny, który znajduje się na ulicy, na Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu na ulicy Schillinga, może zadysponować sobie patrol, gdy na przykład ma zajęty w Tarnowie Podgórnym, bo jest tam jakaś pilna interwencja, jakieś włamanie, coś takiego. Widzi, że w Buku patrol świeci się na zielono, czyli tak zwany wolny, może sobie go przerzucić i zadysponować, że tak powiem, ale tylko i wyłącznie dyżurny miejski. Inny dyżurny nie może tego zrobić, nie? Ale rzeczywiście są to interwencje przeprowadzane przez Komisariat Policji Buku, ale nie tylko na terenie miasta gminy Buk.
Czyli statystyki mogłyby być lepsze, tak powiedz, na terenie gminy.
Czerwone nadaje? Czerwone nadaje. Wydaje mi się, że tak. Spotkałem się też z paroma fajnymi opiniami, ale wiadomo, no też są opinie, które twierdzą, że no nie też do końca podoba się nasza praca. Z każdej opinii wyciągamy jakieś wnioski. Miło jest usłyszeć czasami, że jesteśmy potrzebni. Przeważnie jesteśmy potrzebni, jak ktoś coś od nas potrzebuje, a jak my kogoś tam gdzieś musimy gonić albo coś jakiego, to jesteśmy B, no ale no taki nasz zawód i nic nie poradzimy, nie? Powiem teraz tak, to ludzie decydują, jak my podchodzimy do nich. Czasami na dobrą sprawę wychodzimy i jak ktoś przychodzi do nas i zresztą Państwo sami wiecie, pracujecie z ludźmi, ktoś przychodzi, jest miły, dziękuję, proszę, przepraszam, jest okej, a ktoś inny wychodzi, ty mi nie jesteś w stanie nic zrobić, ja nie jestem od tego, żeby coś ci zrobić, proszę to zrozumieć. Tak, to też tak, to powiem Państwu tak, no bardzo często jest takie, że już nie pracuję, czy ja znam tego, czy ja znam tamtego. No się nie pytam, czy zna Pan, czy nie zna Pan. No, rozmawia Pan przez telefon. Proszę nie rozmawiać przez telefon. No i niektórzy są tacy, że przeprosi, że rzeczywiście no miał tam sprawę taką i taką, no to i tamto, a niektórzy nie, no idą zaparte i będą się...
Zwalniają.
I zwalniają. No mają prawo, ja decyduję tylko za siebie, za nikogo więcej nie mogę. Nie? I tak oni sami, nie? Każdy z nas.
To jeszcze Państwo radnych z Frapi. Pan Andrzej Jankowski, wiceprzewodniczący.
Dziękuję bardzo. Dwie rzeczy. Pierwsza to, czy w tym sprawozdaniu ujęte jest skrzyżowanie Dworcowa i Obwodnica. Pan wie, jak wygląda ta sytuacja w tym miejscu, na przykład jadąc od dworca skręcają i w lewo, w stronę Poznania i w prawo i blokują. No, jak wcześniej jeszcze były te światła nieczynne, no to tam było po prostu szaleństwo. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie to, bo do mnie nieraz mieszkańcy dzwonią, żebym zgłaszał na policję, jakąś sprawę, czy jest samochód źle zaparkowany, czy coś tam jakiegoś, coś innego się dzieje. I mam takie pytanie, w jaki sposób to robić? Czy to dzwonić od razu, bo nie zawsze dzwonię niestety, muszę to przyznać, tak, bo to nieraz tak jest trudno, ale gdyby coś było takiego, co by mnie niepokoiło, to od razu to nie jest też taka kryminalna sprawa, czy ja to mam przez gminę zgłaszać, czy zgłaszać od razu bezpośrednio do Was?
Nie wiem, pan co, może pan zgłaszać bezpośrednio do nas. Można za pomocą telefonu, można za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia, można za pomocą skrzynek mailowych, dzielnicowy, jeden Bóg, dyżurny Bóg. Mamy takie skrzynki. Ja codziennie podsumowam 5 skrzynek, które otwieram, muszę przeczytać korespondencję. I będziemy działać wtedy. Będziemy mieli zgłoszenie, na pewno go nie zlekceważymy, na pewno podejdziemy, sprawdzimy. Co do skrzyżowania.
Tam ich w ogóle państwo jakieś mandaty w tym miejscu stawiacie? Czy to nie widziałem was tam?
Powiem teraz tak, nikt z nas nie jest święty. Ja też nie. Pan Andrzej pewnie też nie, co?
Nie.
Panie Andrzeju. Nie, no powiem teraz tak. Nie, powiem tak. Najważniejsze nie dać się złapać, nie? Albo żeby policja nie widziała. Jest to jakieś rozwiązanie. Czy powiem teraz tak, na obecną chwilę trwa remont drogi wojewódzkiej 307. Jest tam zmiana organizacji ruchu. Te pojazdy mogą wjeżdżać i jest tam, że tak powiem, nie mogą wjeżdżać tylko ciężarówki powyżej 10 ton. Czy te
pojazdy. Nie, jadą do dworca, blokują po prostu, skręcają w prawo i w lewo. Tam jest nakaz prosto od dworca.
Nie. Tak, na obecną chwilę trwa tam jest zmiana organizacji ruchu z uwagi na utrudnienia na ulicy Dobieżyńskiej i na drodze wojewódzkiej, że tutaj rondo, nie? I tak to wygląda, że.
Mi się wydaje, że jest nakaz prosto, ale to mamy przyjęcie. Ja to
nakaz prosto.
Nakaz jazdy prosto.
Tak.
Można
jakieś prawo i
tak. Powiem teraz tak, bym pana zaprosił, panie Andrzeju, do nas na radiowóz, to niech mi pan wierzy, żebyśmy tam 2 godziny stali i tam by nikt nie skręcił w prawo. Niech mi pan wierzy, tylko my nie możemy tam 2 godziny stać cały czas i czekać tylko, aż ktoś popełni błąd, że tak powiem, nie? No trochę jest tych spraw, które musimy wykonać, tych cudzoziemców jest coraz więcej. Wydział Postępowań Administracyjnych przysyła nam też zapytania, musimy jechać, ustalić, czy ten obcokrajowiec ma pracę, czy nie ma, czy ma miejsce zamieszkania, czy nie ma. Ale jeżeli tylko jestem przekonany i mam nadzieję, że policjanci, którzy jeżdżą na dowozie i ujawniają wykroczenia, podejmują czynności wobec takich osób, które łamią przepisy.
Ja tylko tak zwracam uwagę na to miejsce, ale rozumiem, że
jest to rozwiązanie. Nie, no ciężarówki na. Powiem teraz tak, jest ulica, remont właśnie ulicy Dobieżyńskiej, na odcinku właśnie tutaj od przejazdu kolejowego do ronda. Z jednej strony też jest dojazd tutaj do zajezdni tej państwowej kolei, żeby rozładować. Oni też tam jakoś muszą dojechać, oni mają pozwolenia. No takich osób też nie możemy. Wiem, że uległo zniszczeniu przez to, że ulica Dobieżyńska jest naprawiana. Te rondo jest, że tak powiem. Mieliśmy zgłoszenie też. Ciężarówka, że tak powiem, jedzie, tak zwany ten ciągnik siodłowy przejedzie, ale ta naczepa już zachodzi i ona zerwała ten pozwór. Ja tam byłem sam osobiście, zobaczyłem rzeczywiście. Zaś później zostało to naprawione przez tą firmę, która wykonywała remont. Są na środku postawione takie plastikowe bodajże zabezpieczenia, ale to i tak nic nie da. To dopóki oni nie wyremontują, że tak powiem, tej ulicy, to każda naprawa kończy się tym, że gmina będzie wydawać pieniądze na naprawę, a ta ciężarówka i tak to ściągnie. Nie?
Dobrze, kochani radni, ale to jak ktoś ma, to proszę się włączyć, żebyśmy trochę posłuchali wszyscy. Pan radny Dariusz Pańczak, proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja jeszcze pewnie mówiłem, bo ja trochę inaczej patrzę, bo kierowcą jestem takim, raz w roku jeżdżę, ale dużo poruszam się pieszo i rowerem, to trochę inaczej na to patrzę i lepiej widzę, bo wolniej jadę. Mnie przerażają 2 sprawy. Masa wyjeżdżających tirów nie naszych mieszkańców. I oni naprawdę wjeżdżają w takie drogi, gdzie ja nie wiem, czy wpiszę w kamerę, znaczy w tą mapkę swoją, czy umyślnie. No niszczą nam nasze drogi za ciężkie pieniądze robione. I druga sprawa, to jest moja prośba oczywiście, może zwrócić uwagę, stojące wszędzie samochody. Na trawnikach, na chodnikach. Już pomijam tu niedzielną ulicę Kościelną, gdyby coś się stało, to Nie daj Boże. Bym prosił, jeśli w miarę możliwości, ja to rozumiem. Nie? Dziękuję bardzo.
To odnośnie udzielenia mandatu, wręczania i różnica w Waszych kompetencjach, a Policji drogowej, może Pan nam to wyjaśnić? Co możecie, a czego nie powinniście i takie różne? To jak to wygląda?
Nie, powiem teraz tak. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Buku są, że tak powiem w cudzysłowie, żołnierzami uniwersalnymi. Zaczyna od nas każdy, że tak powiem, od patrolówki. Ja na przykład ja podam na swoim przykładzie, przyszedłem pracować do Buku, byłem oddelegowany na chwilkę, przyszedłem tutaj, zacząłem w ogóle służbę w oddziałach prewencji policji we Wrocławiu, zostałem przeniesiony do sekcji zabezpieczenia miasta policji w Poznaniu, zaś przyszedłem do Wydziału Zabezpieczenia Miasta. Do Buku przyszedłem na 3 miesiące z uwagi na brak policjantów. Musiałem niestety po pół roku wrócić do Poznania i troszeczkę, że tak powiem, poznałem tej wiedzy i zewnętrznej i takiej, że tak powiem, na tak zwanych landach, czyli takim Buku, jak to jest zwane. I powiem Państwu teraz tak. Naprawdę policjanci, którzy jeżdżą na przykład na radiowozie, nie muszą się wstrzydzić, bo są w stanie ogarnąć każdą interwencję. I to mówię z ręką na sercu, że czy jest to włamanie, czy jakieś inne rzeczy. Na przykład w Poznaniu jedzie policjant prewencji i on tylko będzie tam stał i będzie czekał na zabezpieczenie, a policjant z Buku jedzie i on wykona czynności na miejscu i nie trzeba czekać na zabezpieczenie, na przyjazd jakichś innych osób. Naprawdę jest to, że tak powiem, no, jesteśmy tak małą jednostką, że niestety albo stety musimy robić wszystko. Od A do Z. No musimy liczyć tylko i wyłącznie na siebie. I tak to wygląda. Nie? A co do kompetencji mandatów. Jako policjanci Komisariatu Policji w Buku nie obsługujemy tylko i wyłącznie wypadków drogowych. Tylko, bo są przewidziane do tego, że tak powiem, sekcja wypadkowa. Oni mają, że tak powiem, te przeszkolenia i oni zabezpieczają całość materiałów. Po zabezpieczeniu materiałów i tak przekażą, że tak powiem, do Wydziału Dochodzeniowego Śledczego. Oni są tylko od zabezpieczania na miejscu śladów i innych rzeczy, które i tak przekażą. A tak naprawdę no, możemy wypisać zarówno policjant ruchu drogowego od funkcjonariusza prewencji różni się tym, że policjant ruchu drogowego ma tylko i wyłącznie biały pas i białą czapkę, żeby być lepiej widoczny na drodze i niczym więcej się nie różni. Tak to wygląda.
No, dziękujemy za to szybkie wyjaśnienie takim przystępnym językiem, także fajnie się tego słucha. Naprawdę. Co Państwo radni? Co jeszcze? Minęło pół godziny, mamy sprawozdanie, mamy okazję. Czy coś Państwa jeszcze trapi? Mnie osobiście bardzo martwi ta poznańska, naprawdę. Nie wiem, czy Was można jakoś prosić o sugestie własne, jak to zrobić, żeby w końcu doprowadzić do ulicy jednokierunkowej. Już nie mamy na to siły sprawczej, być może Wasza sugestia, nie wiem, wystąpienie, namówienie. Radny Korbas jeszcze się do tego może dołoży, proszę bardzo.
Ja tak krótko, ogólnie tutaj mamy, jeśli chodzi o dynamikę przestępstw i porównanie rok do roku, no jest o dziwo lepiej, no bo nie wiem, no pandemia też jednak wymusiła pewne z naszej strony postępowania, a teraz mimo iż rzeczywiście tych mieszkańców nam przybyło, no widzę, że jest spadek przestępczości, także no oby tak dalej.
No z tą statystyką to różnie, prawda, bo porównujemy rzeczy nieporównywalne w okresie pandemii, więc to też trzeba zwrócić uwagę, mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale no to mamy dwa tu sugestie tego porównania, ale ja jeszcze wrócę do poznańskiej. Czy możemy prosić służby policyjne poznańskie, żeby nam pomogły w przygotowaniu tego, bo myślę, że nie uciekniemy od tego, żeby ulica poznańska była jednokierunkowa i wtedy miniemy te wszystkie zakazy na poznańskiej, na dworcowej, słynna piekarnia i w ogóle to już po prostu jest nudne, czasami straszne. Jedzie się tam slalomem, a w ogóle czasami nie idzie w ogóle przejechać. Moim zdaniem musimy chyba z dużej determinacji się tu postarać, wszyscy się namówić, ale myślę, że jakbyśmy mieli poparcie policji w tym dążeniu do zmiany organizacji ruchu, to nas z całą pewnością byłoby to znaczące. Już pomijam, że tu przecież mieliśmy 3 spotkania, jak dobrze pamiętam, otwarte odnośnie organizacji rynku, nowego wyglądu, przejazdu, parkingu i tak dalej. I były. I tam były sugestie, wnioski. No i wszystko fajnie, tylko że no brak jakiejś takiej, bym powiedział, determinacji plus zdarzenia, od którego się wszystko może zacząć. Ale wydaje mi się, że jak przygotujemy poznańską, to będzie łatwiej przeprowadzić kiedyś tą słynną rewitalizację rynku, bo bez tego rozwiązania problemu poznańskiej to polegniemy chyba wszyscy i się zakleszczymy. Jak tu pan komendant na to patrzy?
Mówię teraz tak, to rzeczywiście ulica Dworcowa i ulica Poznańska, takie, że tak powiem, napiętnowanie tego miasta w miejscu parkowania. Myślę, że powiem szczerze, nie mam pomysłu na tą ulicę. Dlaczego nie mam? Na odprawie odprawiam funkcjonariuszy i mówię, po odprawie proszę dokonajcie kontroli, mówię, i każdego proszę rozliczcie. Proszę Państwa, przez tydzień czasu po odprawie rannej, popołudniowej i nocnej, już nocna nie, bo już nie wchodzi w tych godzinach, bo to jest do 18 tylko, od 10 do 18, ci funkcjonariusze tam wjeżdżali. I oni wjeżdżali po tej odprawie, to powiem Wam, że przez 2 tygodnie było spokój. Bo wiedzieli, że my za chwileczkę przyjedziemy i na przykład ta pani albo ten pan albo tamta, nie stawajcie tu, bo oni przyjeżdżają, bo tamto, nie? Ale powiem, ja tylko na chwilę, ja po frytki, ten po kole, ten do żabki, tylko po hot doga. No, tego się nie da słuchać, albo już może nie chce się słuchać, bo nieważne co, to my jesteśmy źli, bo my przyjechaliśmy. Powiem teraz tak. Fajnie, może kiedyś pomyślimy, żeby zrobić tam, chętnie też udzielimy, że tak powiem, wsparcia, żeby ulicę Poznańską albo zamknąć, albo zrobić jednokierunkową. Albo deptak, że tak powiem, który połączy, że tak powiem, Plac Przemysłowa z Placem Reszki i tyle. No może być to ciężkie, bo byśmy musieli wtedy zrobić cały rynek, że tak powiem, jednokierunkowy z rondem, który jest na obecną chwilę, ale naprawdę z naszej strony my tylko tam możemy na obecną chwilę wystawiać tylko i wyłącznie mandaty. Za zakaz zatrzymywania się i postoju, chociaż ostatnio też, jeżeli stwierdziłem, że jeżeli na przykład jest brak możliwości przejazdu, mandat za zakaz zatrzymywania się i postoju nie wzrósł, ale wzrósł mandat za utrudnianie ruchu. Kilku obywateli spotkało się z takim mandatem, no powiedzieli, że raczej już po frytki nie przyjadą. Bo powiem teraz tak, bo kiedy nas zaboli, jak musimy za coś zapłacić. Ale jeżeli na przykład dla kogoś, kto bardzo dobrze prosperuje, to taki mandat 100 zł pisz, bo ja nie mam czasu. No to nie jest kara. To nie jest kara. Ale no jak już tam ma za utrudnianie ruchu, już się robią większe kary, no to no te parę osób, które tam zostało, te mandaty. To już na pewno nie stanie, nie? Więc tutaj tylko można, my z naszej strony możemy powiedzieć, że możemy dokonywać tych, powiem teraz tak, planem priorytetowym drugiego dzielnicowego, który właśnie na drugim części miasta, jest właśnie ulica Poznańska. Naprawdę. Tak jesteście Państwo w stanie zauważyć, zgłoszeń na krajowej mapie, to 99 zgłoszeń, to jest przekroczenie prędkości, ale między innymi też jest ulica Poznańska, nie? Którego potwierdziliśmy, nie? Bo jak mamy potwierdzone, to my wiemy, że tam jest problem i my możemy tylko i wyłącznie zadaniować funkcjonariuszy, żeby tam jechali i karali osoby, które są na miejscu. Tak to wygląda.
To się potwierdza, jak ktoś zapłaci za frytki najdroższą cenę, jaka była w życiu, to wtedy długo to pamięta i mówi, że te frytki były strasznie drogie. No, ale to niektórych dotyczy. Więc ja, my liczymy na to poparcie. Przypomnę, że takie sugestie z tych narad odnośnie funkcjonowania rewitalizacji rynku przyszłego. Sugestia była jedna, żeby Poznańska była jednokierunkowa i to w kierunku od rynku do Placu Reszki. I wtedy byłaby możliwość parkowania po jednej stronie lub szyka, lub kwiatów, kwietników, nie wiadomo czego jeszcze, tak jak to na zachodzie widzimy czasami, do bólu jest to wyhamowanie ruchu. No ale wszystko przed nami. Mam nadzieję, że nasza władza policyjna wesprze radnych przy tych próbach przeorganizowania. Oczywiście wiemy, że to spowoduje projekt plus wystąpienie do powiatu. Starostwo musi to nowy plan organizacji zatwierdzić. Oczywiście znajdą się setki mieszkańców Buku i gminy, która będzie to krytykować, ale tak już było wiele ulic. Pamiętam zmiana ulicy Szerów Szeregów z dwukierunkowej na jedno. Co to był za arwetes, co my tu wyprawiamy? Taki był też czas. Więc pewnie jest podobnie z Poznańską, a po roku dwóch każdy powie, że wreszcie. To co, proszę Państwa, radni, nie widzę już głosów. I jest jeszcze pan radny Dudkiewicz, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja chciałem tylko tutaj na ręce pana Michała jeszcze też podziękować za taką rzecz, którą policja tutaj czyni na terenie naszej gminy od dawna, od zawsze praktycznie, czyli pomoc przy różnego rodzaju imprezach, również tych stowarzyszeń, których no miałem okazję przy kilku takich inicjatywach uczestniczyć i zawsze ta współpraca z policją była no naprawdę na dobrym poziomie. Myślę, że tutaj podobnie pewnie ze strony urzędu czy innych organizacji, no ta współpraza z policją jest zawsze tutaj naszym Bukowskim ok, także tutaj z mojej strony dziękuję. I jeszcze chciałem dorzucić do tematu mandatów, to takie przemyślenie. No, jest w Polsce to taka łatka, że policja po prostu za wszelką cenę tych mandatów chce nałapać i narzucić tych bloczków. Ja znam takich parę przypadków, gdzie faktycznie na terenie naszej gminy to się zakończyło na pouczeniu. To pouczenie też zadziałało. Także no, tutaj to też jest fajnie, że takie są. O mnie też chodziło, ale nie tylko. Także jak najbardziej tutaj mam takie głosy. No plus też głosy to z mojej ulicy od mieszkańców, którzy wzywali, mieli jakieś pomysły, problemy i to zawsze też ta współpraca była taka, że no nie było to, nie był to, że tak powiem, głuchy telefon, tylko po prostu współpraca. Także ja tak bardziej z podziękowaniem. Także dzięki bardzo.
A tak a propos tego, te zabezpieczenia różnych wydarzeń, imprez, przejazdów, pochodów i innych rzeczy, to my w tym opracowaniu nie znajdziemy? Czy pod którym to pozycją szukać? Czy tego nie wykazaliście?
Nie, powiem,
tego tu nie ma.
Powiem teraz tak, na obecną chwilę nie wykazywałem tego, ale przy następnej analizie będę pamiętał i na pewno, że tak powiem, wykażę, żeby państwo mieli do wglądu, a ja wytłumaczę wtedy, jak to, na czym to polegało i jak to przebiegło.
No, warto by też było napisać, bo to was przecież absorbuje, prawda? Osobowo i czasowo i materialnie. To co, drodzy radni, państwo radni, kończymy tę część. Bardzo dziękujemy panu komendantowi i życzymy no mało problemów cały czas i dużo zdrowia i zwłaszcza jak najmniej zdarzeń losowych i innych z naszymi przyjaciółmi ze wschodu też. Dziękujemy bardzo za tą część.
Dziękuję również.
I do zobaczenia. Byle nie na Poznańskiej. Dobrze, proszę państwa. Czas biegnie, szybko nam to poszło. No co roku jest to samo, więc tutaj nie ma chyba naprawdę męczyć temat po raz kolejny do bólu. Proszę państwa, podatki na 2023. Niezmiernie ważny temat, zapowiedziany przeze mnie. Pozwoliłem sobie to zapowiedzieć już na sesji, bo zdarzenie jest nietuzinkowe. Zdarzyło się to pierwszy raz, być może nie ostatni, oby to był ostatni, ale z tego, co tu słyszymy, obserwujemy i czytamy, to państwo widzicie, co się stało. Czyli minister finansów ogłosił maksymalny wskaźnik, o który może wzrosnąć poziom podatków lokalnych. I to jest aż 11,8% rok do roku. Czyli to mamy takie wyzwanie pod tytułem co nas czeka w przyszłym roku. I tak nigdy nie było. Zawsze mówiliśmy 2, 3, 4 to już naprawdę była górna granica. W poprzednim roku pozwoliliśmy sobie to jeszcze podzielić na pół, czyli tak naprawdę 1/4, ile dobrze pamiętam, maksymalnego wzrostu, czyli tak naprawdę minimalny. Natomiast teraz wyzwanie jest naprawdę potężne, poważne i gdyby to przyjąć 11,8 na maksa, a tak niestety albo stety, jak państwo słyszycie, duże miasta idą w tym kierunku. Dlaczego? Bo wydatki bieżące są nie do udźwignięcia pomału. Drożeje dosłownie wszystko. Cena usług ostatnio podano chyba to jest co prawda 12% rok do roku, ale samych materiałów to już prawie 20%. Średnio rzecz biorąc, inflacja obecnie, państwo to dobrze już wiecie, to jest 17,2 wrzesień do września roku poprzedniego. Wzrost płac prognozowany to jest 8,7. Inflacja rządowa zaprojektowana w projekcie budżetu na rok 2023 to jest 9,8. a inflacja bazowa ostatnio zaobserwowana przekroczyła 10%, czyli to jest inflacja bez żywności i bez energii. Więc samo w sobie 10% to już naprawdę solidne, przerażające kwoty. Co się dzieje z kredytami, innymi rzeczami, Państwo to słyszycie, widzicie sami, niektórzy je spłacamy, więc to wszystko razem przeraża, ale myślę, że Pani Skarbnik też jest zatrwożona, jak to będziemy pokrywać wydatki bieżące, mówię o energii, która ma być zrekompensowana dopłatami, ale o gazie też mówimy, potem mówimy o utrzymaniu zieleni, utrzymaniu naszych szkół, przedszkoli i żłobka i wszystkie instytucje kultury i po kolei właściwie każdej jednej dziedziny wydatki bieżące. Proszę Państwa, z tym będzie duży problem. Naprawdę, bo ile majątkowe wspieramy się różnymi, już nie mówię jako PO, które nie wiadomo czy będzie i kiedy, ale mówimy o tych programach, które jeszcze funkcjonują, plus dotacje samorządowe, marszałkowskie, powiatowe i inne. To może. Majątkowe można zawsze zatrzymać, jak nie chcemy i nie będziemy mowy o nowych. Natomiast wydatki bieżące są do poniesienia. A gmina musi funkcjonować. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj padły na tej sali propozycje, żeby nie podnosić podatków, no bo to byłoby brak zrozumienia dla sytuacji, która jest obok nas. Natomiast wyzwanie jest i temat jest niezmiernie trudny. Takimi opiniami jak wyjdziemy, no to zawędrujemy na sesję i to będzie dość bolesne dla nas samych, to już na końcu, ale dla naszych mieszkańców z całą pewnością. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że ta gmina musi funkcjonować. Pomijam to, że dopłacamy do oświaty, o czym Darek zawsze mówił, połowę. No ale tak to jest, wszystkie gminy mniej więcej tyle same dopłacają i oświata kosztuje coraz więcej. Płaca minimalna, słyszycie Państwo, dwa razy w roku przyszłym pójdzie w górę. To też powoduje wzrost kosztów wykonawstwa. Nasze wszystkie jednostki muszą odpowiednio więcej zarabiać, jeśli nie spełnią kryterium minimalnego, a ci, którzy są średnio zarabiający, też mają roszczenia i napędza się w ten sposób roszczeniówka odnośnie płac. I wszystko razem powoduje, że mamy kłopot z utrzymaniem i finansowaniem wydatków bieżących. Prawda, Pani Skarbnik? To może nas Pan jeszcze utwierdzić, czy coś tu nie powiedziałem tak? Może w którymś momencie. Które najbardziej z wydatków bieżących nas niepokoją w przyszłym roku?
Najbardziej niepokojące wskaźniki tak w ogóle to 9,8 wynagrodzenie, a 7,8 pozostałe. Takie są wskaźniki do budżetu państwa i takie mamy przyjęte do projektu budżetu na przyszły rok. Ale szanowni państwo, jak rzeczywiście dzisiaj poszła zmiana budżetu, dostaliście państwo tylko uzasadnienie bez załączników. Te załączniki postaram się zrobić do końca tygodnia, żeby państwu przekazać, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę dotacje dla naszych przedszkoli wszystkich. Z uwagi na to, że u sióstr zgromadzenia został otworzony dodatkowo jeden oddział, czyli miały siostry zawsze na 90 osób. W tej chwili mają 125 dzieci od 1 września. Kogucik otworzył dwa oddziały w Niepruszewie, wobec czego te dotacje dla tych jednostek, dla tych przedszkoli szalenie wzrosły już teraz od września. A szanowni państwo, a Kogucik chce otworzyć od września przyszłego roku, czyli od września 2023, następne dwa oddziały. Czyli ta dotacja dla tych przedszkoli naprawdę jest, no zawrotne kwoty są. Już nie mówię o utrzymaniu szkół, gdzie będą miały gaz i prąd w zakresie tego, chociażby co mamy już te informacje, na jakim poziomie będziemy my płacić jako gmina, no to też są jakieś tam kwoty większe, dużo, dużo większe. A no wydatki bieżące, dochody bieżące muszą pokrywać wydatki bieżące, bo inaczej po prostu tego budżetu nie uchwalimy. I to będzie naprawdę bardzo, bardzo duże i trudne zadanie, żebyśmy mogli spiąć w ogóle ten budżet. To jest po pierwsze, a po drugie, nawet tak już Pan Przewodniczący powiedział, co do wydatków majątkowych. Oczywiście te wydatki majątkowe możemy uzyskiwać środki zewnętrzne, czy dotacyjne, czy jakiekolwiek, ale w każdym jednym przypadku musimy swoje dołożyć. To jest po pierwsze, a po drugie trzeba wyłożyć te pieniądze, żeby odzyskać. To jest następny problem, który nas będzie też czekał. Jest naprawdę, przymierzałam się już do projektu budżetu, nie ukrywam, zresztą częściowo niektóre rzeczy sobie porobiłam i no nie jestem zadowolona, o, bym powiedziała tak, nie? Przeliczymy, tu koleżanka już przelicza przedszkola właśnie, żeby złożonych wniosków, ile tych dzieci, jakie to będą kwoty, to naprawdę, no tak jak do kogucika w tym roku, teraz mamy od września do końca roku przeszło 300 tysięcy do dołożenia. To jest ale jest to zadanie, na którym jest to zadanie własne gminy i musimy niestety te środki tym jednostkom dać. Więc dlatego tu z burmistrzem żeśmy rozmawiali odnośnie stawek podatkowych, dlatego proponuję 10%. Może jest to bardzo duża kwota, żeby te podatki podnieść, ale żebyśmy mogli realizować nasze zadania, które niestety ustawodawca na nas nałożył, no to bardzo, bardzo gorąco prosimy o rozpoznanie tego problemu i żeby te stawki podatkowe utrzymać być może do tych 10%, żebyśmy mogli je sobie uchwalić. Ja na tą chwilę dziękuję.
Dziękuję za to słowo uzupełniające. Oczywiście mówimy o składach własnych na inwestycje, na te, które już trwają, to będą dokończone. Natomiast ja mówiłem o tych ewentualnie, które nas czekają w kolejce. A wszyscy zawsze pytają, jak zwykle, o drogi, o utwardzenia plus modernizację plus budowa. To, co powiedziałem, że można ewentualnie nie podejmować nowych rzeczy, no ale mieszkańcy na to czekają i nie dopuszczają myśli, że ten program rozbudowy chociażby o drogi zostanie zatrzymany. Sami Państwo widzicie, co teraz się odbywa. Rondo 9,5 miliona. Stężewska, kto wie, czy za te pieniądze zostanie dokończona, wszystko się odracza, a wszystko drożeje nadal bez, krótko mówiąc, końca. Wracamy do propozycji więc stawek podatkowych w tym dość minorowym nastroju. Propozycja burmistrza, jak zostało tutaj podkreślone, opiewa na poziom wzrostu 10% w stosunku do podatków od nieruchomości, czyli grunty i budynki, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, tak co roku. Potem mamy opłatę targową i tu jest pewne nowum, to nam pani skarbnik wyjaśni, bo tu nie jest 10%, a proponuje się 11,8. Jaka to była przyczyna tego wyłomu jeszcze wzwyż? Być może to, że targowej nie podnosiliśmy w dalszym roku, o ile pamiętam, wcale i być może jest to spowodowane tym, przypomnę, że dla producentów rolnych i ich rodzin nie pobieramy opłaty targowej w piątki i tylko w piątki i soboty. Nie piątki i soboty, w sobotę nie ma nas targów, więc to nie dotyczy, ale w piątki nie pobieramy, czy tak naprawdę od producentów rolnych i ich rodzin powinniśmy pobierać te opłaty tylko w poniedziałki. I być może to jest ta rekompensata, że jest wyższa za to, że w piątki mamy prawie za darmo. Nie mówię tu o artykułach nierolniczych. To się może troszkę tu dowiemy. Targowa, no i mamy potem zwolnienia. No i ta próba nieuchwalenia podatku od psów, do posiadania psa, może tak? Która chyba już od 4 czy 5 lat idziemy, krótko mówiąc, na zero. Nie mamy tutaj stawek od środków transportowych, nie wiem, czy do sesji będziemy je mieli i nie mamy też stawki podatku rolnego. Co w tym zakresie, pani skarbnik?
Co do podatku rolnego, do 20 będzie ogłoszenie, czyli będziemy wiedzieli maksymalną kwotę, jaką zostanie ogłoszona przez prezesa GUS-u, a do chwili, kiedy jej nie znamy, no to po prostu nie możemy nad czymś dyskutować, o ile obniżymy, jak nie wiemy, jaka będzie maksymalna stawka. A co do podatku od środków transportowych, to jest taka sytuacja, że też nie znamy minimalnych jeszcze, czyli poniżej jakiej nie możemy zejść, wobec czego też nie możemy na tą chwilę nic zrobić z tymi podatkami.
Dobrze, a ten wyłom na targowej?
A co do targowej opłaty, to widzicie Państwo sami, że minister maksymalną stawkę na rok 2023 ogłosił w kwocie 953 zł 38 groszy, a od iluś lat nie ta opłata targowa nie była u nas podwyższana, wobec czego no, stwierdziliśmy, że no, troszeczkę trzeba podwyższyć tę opłatę, a to są naprawdę, jak dla budżetu nie jest naprawdę duża kwota uzyskania tego podatku, nie?
Tak, dość nieznaczący. Proszę Państwa...
No przy zwolnieniu tym piątkowym, gdzie są zwolnieni, to nawet nam nie pokrywa kosztów obsługi inkasenta, który tam jest, nie?
To tak się porobiło.
I porządkowanie tego terenu, bo to też trzeba poporządkować i to w zasadzie nic z tego...
Ustawa o handlu rolniczym własnych produktów.
Nie kojarzę, już mówiliśmy o tym. To parokrotnie na myślę, że to jest nie do zweryfikowania, bo każdy... Nie wiem... Działki płacą wszyscy, a zwolnienie w piątki jest skutkiem przyjęcia ustawy przez posłów, którzy się chcieli chyba przymilić trochę środowisku rolniczemu. To ich zwolnienie w piątki i soboty. No, że akurat mamy dzień targowy w piątek i to tak wyszło, jak wyszło, że mamy w połowie. I myślę, że na to się łapie dużo ludzi, naszych mieszkańców, no bo któż udowodni, że on sprzedaje nie swoje towary, tylko obce, prawda? No to jest nie do udowodnienia. Natomiast ta opłata targowa i tak jest nieznacząca w całym rozrachunku, prawda? No ma znaczenie jakieś tam, ale nieistotne aż tak bardzo. Proszę Państwa, wracamy więc do podatku. Zaczniemy od podatku od nieruchomości na rok 2023. Jakie są Państwa propozycje, no bo Pan Burmistrz, jak przypomnę, 10% zwyżki proponuje w tym rozliczeniu i w tej przemiarce do budżetu, którą Pani Skarbnik już mówiła o tym, próbuje coś zrobić, a do 15 listopada musi powstać projekt budżetu. Co Państwo radni proponują? Tylko naprawdę apeluję o rozsądek i rozwagę i nie przyjmujemy, umówmy się, żeby nie było głosów, że nie podnosimy podatków, bo ten czas już minął. Pan radny Michał Korbas.
Dziękuję za głos. Ja mam tylko takie pytanie tutaj odnośnie tej tabelki, bo przy tych stawkach tutaj maksymalnej, gdybyśmy podnieśli, jest kwota 4 608 zł. Czy tu nie ma jakiegoś błędu? Nie, to jest chyba zsumowane wszystkie. Przynajmniej ja mam tak w materiałach.
A która tabela, który załącznik i która kolumna? Może tak.
Dokładnie. W ogóle to jest wszystko u mnie tak poprzestawione. Załącznik numer drugi.
Na razie nie nadążamy, panie radny. Nie wiem, jakiś konkret.
Tak. Okej, no ale... Maksymalnej. Wyjdzie tyle? I tylko niecałe 1,8% i już jest 3800? Okej. Myślałem, że akurat jest błąd. Też może akurat rzeczywiście do wysokości tych podwyżek, nie wiem, moje odczucie 10%, no jest to prawie maksimum, to jest dużo. Tak patrząc na ludzi, 17% ponad inflacji, dokładamy im znowu podwyżkę prawie, że maksymalną podatku, na tyle ile możemy. No moim zdaniem jest to sporo. Nie mówię, że nie podnosić, bo to rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział, no to już jest już no nie ten czas, ale no nie 10. Ja bym przy 11, 8 czy 12 w połowie się zatrzymał.
Czyli, ale to konkret. Dobrze. To ja notuję, pierwsza propozycja podwyżki jednak, czyli ukształtowanie na 6% proponuje pan Michał Korbos, tak? Kto z państwa jeszcze coś proponuje? Pan Tomasz Giełda w kolejności.
Dziękuję. Ja oczywiście apelu nie posłucham. Ja uważam, że mieszkańcy, znaczy w ogóle Polacy są w tej chwili tak zażynani przez rząd pisowski, przez spółki im podległe, wszelkimi podwyżkami itp. itd., że uważam, że ludzie w gminie Buch przeżyją bardziej bez nowej drogi, niż mają wydawać kolejne pieniądze i ja jestem za pozostawieniem bez zmian. I najwyżej to przepadnie. Może ktoś będzie tego samego zdania, co ja. I ja wnoszę o niepodnoszenie. Dziękuję.
Jednak się kolega radny wyłamał. No ale jest propozycja, rozumiem, zero. Jednak, zanotowana. Pan radny Mirosław Adamczyk.
Niewątpliwie czeka nas trudny rok. Wzrost wydatków, tak jak pani skarbnik mówiła, dość znaczny. Co do podwyżki, może zróbmy tak. W zeszłym roku też poszliśmy na kompromis 50-50. Inflacje, ostatnia ogłoszona inflacja, przynajmniej ogłoszona, wrzesień 21 do wrzesień 22 wyszła 17,2%. Moja propozycja, zróbmy połowę tego, 8,6. 10 może trochę za dużo faktycznie, ale no za nisko chyba też nie możemy przy tych rosnących kosztach choćby utrzymania wszystkich budynków gminnych, instytucji. Także no 8, 6, 50% tej inflacji. I tak będziemy pod kreską, ale no za wysoko też nie możemy iść. Dziękuję bardzo.
Czy są inne propozycje ze strony państwa? Nie widać. To jeszcze dopytam panią skarbnik. To 10-0. Czy to jest pokłosie? No bo jakaś analiza musiała być. Ja nie wyobrażam, że to akurat no tak nam się ładnie zaokrągliło. Czy to jest pokłosie zaokrąglenia 9,8 jako tego założenia inflacyjnego do budżetu 23? Czy to była jakaś inna metodyka propozycji na 10-0? Tak, mamy 9,8. No to zaokrąglając w górę to jest 10. Teraz propozycja pana radnego Tomasza Giełdy jest no właściwie bezproblemowa, tak, bo zostajemy na tym poziomie. Przy 6% a jak to zaczniemy mnożyć, to by się trzeba umówić wtedy, jak to zaokrąglamy, a już zwłaszcza przy 8,6. Więc ta propozycja, która przejdzie, to będziemy się umawiać na propozycję z zaokrągleniem tak według reguł. Myślę, że nie ma co w górę tego ciągnąć, dlatego że zwróćcie państwo uwagę, że jeżeli podwyższamy 0,91 o 10% do 1 złotego od gruntów, no to mamy tylko 9 groszy. I tu w zasadzie każdy procent waży praktycznie o 1 grosz lub 2. No ale dobrze, głosujemy. Są 3 propozycje. Kto z państwa, no w kolejności zgłoszeń, kto z państwa jest za tym, żeby podatków na przyszły rok nie podnosić? Proszę o podniesienie ręki. 2 osoby. Kto z państwa jest za tym, żeby podatki ukształtować, te oczywiście od nieruchomości, na poziomie wyższym o 6%? 1 osoba. Kto z państwa jest za tym, żeby podnieść te podatki o procent 8,6 z okrągleniem według reguł matematycznych w górę bądź w dół do 1 grosza. Proszę o podniesienie ręki. 9, tak? 9 osób. Jest nas 13, tak? I Darek nie głosował. Przegłosowaliśmy tym samym do zaopiniowania stawki podatkowe na rok 2023 w wysokości 8,6. Przypomnę przy tym liczeniu szybciutko, że to by wychodziło na pierwszej pozycji po przecinku 988, no więc dlatego o tym mówię w sposób zaokrąglania matematycznie, bo inaczej to dojdziemy znowu do jednego, tak jak przy 11,8. Mamy podatki w tym momencie od nieruchomości. Propozycja ustalenia wysokości stawki opłaty posiadania psów na 23. Ktoś z Państwa ma inną propozycję niż żeby tego tematu nie dotykać, czyli rezygnacja z ustalenia opłaty. Są jakieś inne propozycje? Nie ma. Wracamy do opłaty targowej. Jest to troszkę inaczej. Przypomnę, w ostatnich latach podnosiliśmy bardzo mało albo wcale i jest propozycja 11,8. Co Państwo radni na tą propozycję urzędu? Jakie mamy własne propozycje do opłaty targowej? Przypomnę, pobieranej zgodnie z w poniedziałki dla wszystkich, a w piątki dla osób, które nie są rolnikami, producentami, ogrodnikami i nie handlują swoim towarem, krótko mówiąc, rolniczym, ogrodniczym. Tak to jest w przepisach dzisiaj. Czy są propozycje z Państwa radnych strony? Nie ma żadnej propozycji. Szkoda by to było bardzo, no bo nie wiem co zrobić. Muszę swoją zgłosić, bo co mam zrobić. Czyli proponuję tą samą stawkę, która tu się pojawiła, czyli 11,8 za okrągleniami do pełnych złotówek. W tej kolumnie numer 5 z wyliczeniem, tak jak widzimy, 34, 34, 28, 28 i tak dalej. Czy są inne propozycje? Nie ma. Kto z Państwa jest za tym, żeby stawki opłaty targowej na 23 uchwalić dokładnie tak, jak mamy w załączniku numer 3, czyli na poziomie wyższym o 11,8. Proszę o podniesienie ręki. 11 za. Kto jest przeciw tej propozycji? Kto nie głosował? I dwie osoby nie głosowały. Nikt się nie wstrzymał, rozumiem, w tym układzie. Czyli stawki podatku, stawki opłaty targowej też mamy za sobą. I teraz, proszę Państwa, zwolnienia. Zwolnienia są w załączniku numer 4. To są te tradycyjne. Słucham? No tak, ale one są też głosowane, nie? W formie uchwały. Więc zwalnia się od podatku od nieruchomości, przypomnę, zajęte na działalność kulturalną, fizyczna, kultura fizyczna i sport, rekreacja, działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej, budynki i budowle, odprowadzanie oczyszczania ścieków i zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia pomocy społecznej. Czy do tego są jakieś uwagi? Rozszerzyć? Nie. Tradycyjnie rozumiem, że opiniujemy pozytywnie te zwolnienia. I teraz, proszę Państwa i Pani Skarbnik, umówmy się co dalej, bo jeżeli podatek rolny w międzyczasie wpłynie i transportowy, to w jaki sposób mamy przyjęte stawki między komisją a sesją? Jaki tu mamy pomysł na to?
Proszę. Tak, no. No nasza propozycja by była wtedy taka, bo mamy tak, do 20 nam twierdzimy, że no ogłosi się w sprawie podatku rolnego, do 31 października są środki transportowe, więc ja twierdzę, że spokojnie byśmy mogli przełożyć to na komisję listopadową. Wtedy w listopadzie uchwalimy, damy do dziennika ogłoszeń 2 tygodnie, to twierdzę osobiście, że to na pewno przejdzie, nie? Bo co do podatku rolnego, to i my też musimy dać, skoro Państwo obniżycie, to musimy dać do opinii, do izb rolnych, więc to też troszeczkę, chociaż tam idzie bardzo szybko, nie? Że mailowo przekazujemy ten moment i mamy zatwierdzone.
Tylko nie będzie do budżetu, nie?
No, a w budżecie jakie stawki się pojawią? W projekcie budżetu do 15 listopada?
No wtedy muszą być na poziomie tego roku ewentualnie, nie? No chyba, że coś jeszcze do sesji będzie, no to będziemy Państwu przekazywali te informacje. Jak coś będzie.
Będzie kłopot z zebraniem opinii. Bo nie wiem wtedy w jakiej formule, no bo ani to w protokole z komisji, ani to przegłosować, no będzie z tym kłopot. Oczywiście no projekt uchwały może wpłynąć, tylko nie bardzo wiem jak mamy potem ewentualnie głosować, to wiemy jak na sesji, tylko czy się zgodzimy z propozycją, która powstanie i będzie autorstwa urzędu. No nie zdążymy jej zwołać w tym trybie zwykłym, nie? Też nie wiadomo, kiedy pojawi się ten podatek, a jeszcze musi być opinia Izby Rolniczej. Historia. Mówimy o przesunięciu dalszym niż za tydzień we wtorek, tak? Tego nie wiem, panie przewodniczący, jak tam w terminie.
Bo z tymi podatkami od środków transportowych to jest tak, że minister określa coroczny wskaźnik i ten wskaźnik, o ile jest niższy niż 5%, to określone w tych załącznikach, które tam są, nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Czyli by zostały po starej cenie, ale to po starych stawkach, które mamy. Ale no to musimy wiedzieć, jaki będzie ten wskaźnik, nie? Niższy niż 5%, nie? No i jak już to 31 bym mówiła, nie? No. Chociaż, no. Tylko to jest, wiecie co, ludzi też dużo będzie, bo też będzie taki duży weekend, będą. Jak już to może w piątek lepiej, może z wtorku na piątek.
Panie skarbnik, podstawowy problem to jest taki, nie? Przy projektowaniu budżetu. No zawsze było tak, że mieliście konstans po prostu stawki przyjęte tak przez Radę. A projektowanie budżetu na prowizorium urzędowym to bym powiedział trochę śliskie, nie? Prawda?
Tak.
No, albo i bardzo. Podatku rolnym to możemy zaryzykować, prawda? Bo mieliśmy 50 zł, o ile ja dobrze pamiętam, za kwintal, obniżona dość sporo. Teraz pewnie będzie mocno podwyższona, bo skupy przecież poszły w górę i to ostro. To rolnicy wiedzą, prawda? Ponad 1000 zł zboża się już nie kupi. Za tonę oczywiście. Prawda? Nie mylę się. Nie ma szans. No to można by założyć procent, że się umówimy. No już pomijam, to możemy się umówić za chwilę, czy to będzie 8, 6 czy 10 i z 50, obojętnie o jaki wskaźnik to pójdzie w górę, to obniżymy ten wskaźnik do 55 na przykład i tak to zaopiniujemy i tak się stanie. Ku niezadowoleniu rolników, no ale i wszyscy to ponosimy, umawiamy się na to, że solidaryzujemy się z gminą, więc musimy... Skoro podnosimy od nieruchomości, to rolne też powinni się podnieść. Więc jakie są, może tak to zrobimy, rolne już będziemy mieć z głowy. Może do sesji? Słucham? A transportowy tu właśnie nie wiem. Nie mam tutaj, nie mam tu pomysłu, bo tam minister określa minima. I jak uchwalimy jakieś coś poniżej, to i tak będzie co trzeba prostować. I wszystkie pozycje trzeba sprawdzić. Tam pamiętacie Państwo, jest tego mnóstwo, nie? Osia jedna, podwójna, a pan Mirosław ma jakieś propozycje.
Bo do środków transportu nie potrzebujemy żadnej opinii, tak? Do rolnego potrzebujemy opinię Izby. Uchwalmy dzisiaj rolny, znaczy ten cenę żyta, a w sprawie środków transportowych zwołajmy komisję na 17, a na 17.15 albo 17.20 przesuńmy sesję. Może już te stawki będą przez ten tydzień. No bo innego wyjścia nie mamy. Sesja musi się odbyć w terminie. No może tak. spróbujmy zwołać komisję tak jak sesję w ten sam dzień. 15 minut i ja mogę poprowadzić.
Chyba tak. Co Państwo na to? Panie Przewodniczący? Tak, tylko że sesja zostanie zwołana już niedługo i trzeba by się umówić, że ona jest o, no strzelam, tak, 17.15, a o 17.00 zwołujemy komisję. I tak chcecie Państwo? No widzisz, no nie każdemu pasuje. A ja muszę teraz z Poznania, no tak już. No właśnie, no. Także nie, kochani, uszeregujmy to, tak? Czyli propozycja jest taka, że już pomijam, kiedy przewodniczący zwołał tam sesję, czy tam gdzie wtorek, środa czy czwartek, to była.
Sesja za ten rolny tu jest
74 zł. Około może być 74 zł.
Przewidywalne.
Ale mówimy o czym? No, no tak jak mówię. To zaopiniujmy to, proszę Państwa, i tak nie przekroczymy tego maksa, podnosząc to o, jaka jest propozycja Państwa, bo ja proponuję, no już tak naprawdę bez aptekarskiej tutaj metody, ustalić ten poziom na 55 zł. Podatku rolnego naprawdę nie podnosiliśmy w ostatnim czasie. Te 50 zł to chyba, dobrze sięgam pamięci, chyba 3 lata obowiązuje. Chyba 3 lata, a może i 4. Także chyba bez wielkiej ujmy, kto z Państwa jest za tym, żeby ustalić, tak naprawdę obniżyć maksymalną możliwą stawkę podatku rolnego do poziomu 55 zł, proszę o podniesienie ręki. 9, tak, dziękuję. Kto był przeciw? Kto się wstrzymał? 2, 3. Ktoś nie głosował? Darek, 1. Przegłosowaliśmy, ustaliliśmy, zaopiniowaliśmy podatek rolny na 23 rok 55 zł. Co do środków transportowych, umawiamy się, że pan przewodniczący zwoła sesję na 17. Zobaczymy, który to będzie dzień, a my 15 minut, 17.15, bo już mieszam, a o 17 spróbujemy zrobić komisję, chyba że do tego czasu nic się nie wydarzy, no to nie będzie trzeba po co tego zwoływać, tak?
Będzie stawka.
Dokładnie tak. A pan przewodniczący sesję może opóźnić i nic się tu z wielkiego nie wydarzy, a w tym czasie byłaby komisja. Zgoda? Tak, pani Małgorzato? Też odnotujemy. Tak, musi być, wiem. Czyli sesja oficjalnie 17.15, a 17 spróbujemy zwołać komisję, jeżeli będzie ku temu potrzeba i konieczność, bo być może pan minister się opóźni i zrobi to 31, no i wtedy będzie niefajnie. We wtorek najbliższy, czy jednak później? Bo musi być we wtorek. Natomiast ja nie wiem, nie mam pewności co do tego wtorku, nie chcę tu się wyłamywać, ale Państwo macie dzisiaj w materiałach, z tego co ja tu widzę, i dzwonił do mnie prezes ZGK dzisiaj, Pani skarbnik, halo, halo. Dzwonił do mnie pan prezes ZGK i to jest nowość pod tytułem, dzisiaj macie państwo w materiałach. Ja mam to wydrukowane. I tu jest sprawa dusznik i ja, no przykro, że ja to muszę wywołać. O, już jest prezes. Ale z tej informacji, którą pan burmistrz skierował do władz gminy Duszniki, o ile tu widzę, dowiemy się zresztą za chwilę, o co chodzi, myślę, że przy projektach uchwał dopiero, ale jest tu propozycja, że gmina Duszniki ma podjąć jakąś ważną uchwałę we wtorek, 25, a gmina Bóg ma sesję zwołać dwa dni później, żeby to się wszystko razem udało. No nie. No ja czytam dokładnie tak, jak czytam. Więc pytanie zostawiamy na 25, tak? Panie Piotrze? Może tu jest jakieś zamieszanie w tym piśmie. Może miał być listopad, czyli inaczej. Nie mieszamy. Sesja bez zmian. Za tydzień we wtorek, godzina 17:15. I petycja będzie, ale na komisji. Dobrze. Tej, którą dzisiaj mamy zaopiniować. Dobrze. Mamy tyle podatkowo, proszę państwa. Już nie mieszajmy więcej. Mamy coś jeszcze do podatków? Nie. To dziękuję za tą część podatkową. My przechodzimy w takim razie do projektów uchwał. Ja muszę tylko porządkowo podać, że obrady odbywają się w sali miejskiej w Buku, zawsze o tym zapomnę. Są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. To dla porządku, żeby już wszystko było lege artis, jak to mówią. I proszę państwa, projekty uchwał. Pani sekretarz będzie uprzejma projekty prezentować, czy jak robimy?
Znaczy ja myślę, że w pierwszej kolejności byśmy omówili projekty związane z planami miejscowymi, ponieważ mamy zaproszonego urbanistę, który tutaj może nam profesjonalnie omówić wszystkie projekty uchwał w zakresie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
No to się chyba dobrze składa, bo akurat mamy taką kolejność przynajmniej na tabletach, więc te plany miejscowe na początek. Witamy gości, naszych planistów i przy okazji naszych urzędników, którzy zajmują się planistyką i nie tylko w urzędzie. Witamy też prezesa ZGK, który pojawił się na sali i opowie nam potem o tym przygodzie Bóg Duszniki. Myślę, z panią skarbnik razem to się dowiemy, o co tak naprawdę chodzi. Teraz zacznijmy od planu, przynajmniej w kolejności. Ja mam Łąkowa Grodziska w Buku, tak czy nie? Który plan? Czy od Basztowej zaczynamy? To zaczniemy od Basztowej. Temat ważny, państwo pamiętacie, budził emocje ten plan, a zwłaszcza jego wywołanie. Po drodze decyzja w ramkach zabudowy. Jedna obowiązuje, drugiej nie ma, mimo że inwestor o nią się starał. Potem szybkie uchwalenie planu, z tym szybkością w planach to jest tak, że to tak minimum rok, jak nie dłużej, czasami dwa, w zależności od stopnia skomplikowania, a ten akurat plan wcale nie jest prosty. Leży ten zespół nieruchomości w centrum Buku, jeszcze w obszarze ochrony konserwatorskiej, no i cóż powiedzieć. Jest to ważne miejsce w Buku, a inwestor nie odpuszcza. Jak państwo spojrzycie albo mieliście, mam nadzieję, okazję spojrzeć w wykaz uwag, to tam dwa podmioty złożyły uwagi. Jeden podmiot dwie, a drugi podmiot aż siedem. Ten drugi podmiot, prawdopodobnie tego nie wiem, ale się domyślam z treści, to jest prawdopodobnie inwestor, który tam próbuje zrobić rzeczy dla nas nie do końca dobre, a dla siebie pewnie bardzo dobre, no ale któż by nie chciał zarobić jak najwięcej na tym, co może tam wybudować. Więc może pokrótce poprosiłem pana planistę, z czym był największy problem, bo widzimy jak to jest, co z tymi uwagami, bo widzimy, że wszystkie burmistrz rozpatrzył na nie. No i co nas czeka ewentualnie w przetarciu się właśnie z tą problematyką, jeśli zostanie zapytani, dlaczego tak, a nie inaczej, zwłaszcza z uwagami, a potem państwu radnym oddamy głos. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący, pani burmistrz, państwo radni. Nazywam się Chlebowski Michał, jestem głównym projektantem tego planu i tutaj postaram państwu się tak pokrótce przedstawić te główne założenia i faktycznie te główne problemy, o których tutaj pan przewodniczący wspominał. Tutaj mają państwo przed sobą wyświetlony rysunek, on trochę zmienił formę, jest tak bardziej jakoś w pionie wyświetlony, natomiast no, na pewno macie państwo w materiałach oryginalną wersję również. Natomiast już w kwestiach formalnych prace nad planem rozpoczęliśmy w grudniu 2021 roku. To było na podstawie uchwały, którą państwo podjęliście w dniu 27 lipca 2021 roku. I tutaj to rozpoczęcie prac, o czym już pan przewodniczący wspominał, wynikało przede wszystkim z tego konieczności takiego jednoznacznego określenia przeznaczenia działek zlokalizowanych właśnie pomiędzy cmentarzem, a pomiędzy ulicą Basztową. Wymagały również określenia parametry zabudowy, dlatego właśnie ten plan został rozpoczęty. I sam obszar planu obejmuje powierzchnię około 2 hektarów, dokładnie 1,8 hektara. Położony jest w sąsiedztwie ulicy Basztowej, od strony południowej, od strony zachodniej granicę tworzy ulica Świętego Rocha, od strony wschodniej ulica Sportowa, natomiast teren od strony północnej sąsiaduje z cmentarzem, o czym już państwu wspominałem. I w granicach tego obszaru znajdują się grunty zabudowane zarówno zabudową mieszkaniową jednorodzinną, jak i zabudową gospodarczą, zabudową usługową, a także w niewielkiej części taką zabudową rzemieślniczą. W tym terenie nie ma żadnej zabudowy wielorodzinnej, co ważne. W sąsiedztwie, czyli tutaj w tym bezpośrednim sąsiedztwie po drugiej stronie ulicy Basztowej, mamy również wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. I tutaj cały ten obszar, jeszcze też co warto wspomnieć, jest już wyposażony w sieci infrastruktury technicznej. Mamy tutaj dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i sieci elektroenergetycznej. Mamy również tutaj taki niewielki zbiornik wodny w części wschodniej, który tutaj odwadnia nam ten obszar objęty planem. Co również ważne, na tym obszarze w tej chwili nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stąd właśnie te wystąpienia o warunki zabudowy dla tego terenu. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który stanowi dla nas wytyczną w zakresie tego planu miejscowego, ten teren został oznaczony jako M2, to znaczy, że jest to teren zabudowy wielofunkcyjnej na pozostałych terenach miejskich oraz teren zieleni i łączników ekologicznych. Tak to zostało określone w studium uwarunkowań. I teraz uwzględniając przedstawione to państwu uwarunkowania terenowe i stan istniejący, a także to właśnie przeznaczenie, które zostało już określone w studium, podzieliliśmy ten obszar na następujące przeznaczenia. Wydzielone zostały dwie jednostki zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Tu mamy te symbole 1 MNU i 2 MNU. Wydzielony został również teren zabudowy usługowej. To jest tutaj ten istniejący obiekt usługowy. Wyznaczony został również teren UKR, czyli to jest teren zabudowy kultury religijnego ze względu na istniejącą i wydaną już decyzję o warunkach zabudowy w tym miejscu na kaplicę. Poza tym utrzymaliśmy również ten teren zieleni urządzonej. Tutaj to jest po pierwsze zgodnie ze studium, a po drugie mamy tutaj ten zbiornik wodny, o którym już państwu wspominałem. I teraz w ramach tych najistotniejszych terenów, czyli właśnie tych terenów 1 MNU i 2 MNU, o które tutaj toczy się, z powodu których został ten plan w ogóle wywołany przez państwa, w ramach przeznaczenia podstawowego zostało określone przede wszystkim dopuszczenie realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, tutaj wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej, dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalno-usługowych, budynków usługowych, oczywiście wszystkie te usługi wyłącznie z zakresu usług nieuciążliwych, i te usługi nieuciążliwe zostały scharakteryzowane w uchwale. To są takie trzy formy zabudowy, które mogą się pojawić na tym obszarze. Nie ma możliwości realizacji na tym obszarze zgodnie z planem zabudowy wielorodzinnej. Dodatkowo w ramach tych parametrów, które zostały określone, mamy tutaj maksymalną powierzchnię zabudowy na poziomie 35%, minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na poziomie 30%, wysokość budynków do 9 metrów, natomiast ze ścisłym określeniem liczby kondygnacji. Dopuszczamy tutaj wyłącznie dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem również kondygnacji podziemnej. Geometria dachów tutaj na tych budynków na terenie tym 1 MNU mamy dopuszczone dachy płaskie lub dachy dwuspadowe, to ze względu na budynki istniejące. Natomiast w tej zasadniczej części, czyli 2 MNU, mamy dopuszczone wyłącznie dachy płaskie. To też wynika z analizy urbanistycznej, którą przeprowadziliśmy przed przystąpieniem do opracowania tego planu. I to jest ta zasadnicza część obszaru. Natomiast tutaj już myślę, że nie wiem, czy przedstawiać również Państwu parametry dla tych pozostałych obszarów. Państwo, jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, takie pytania, to oczywiście to zrobię. Natomiast wszystko jest dostępne w materiałach. I po przygotowaniu tego projektu, projekt planu wraz z prognozą zostały przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia przez urzędy i instytucje, które są wymienione w artykule 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ten projekt został przekazany w kwietniu 2022 roku i tutaj komplet opinii, uzgodnień udało nam się uzyskać bardzo szybko, bo już w maju 2022 roku. I w związku z tym projekt został wyłożony do publicznego wglądu. Wyłożenie nastąpiło na przełomie tylko od 8 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. W dniu 21 czerwca zorganizowana została dyskusja publiczna. Co też ważne, na tej dyskusji tutaj nie mieliśmy osób zainteresowanych tym planem miejscowym. Termin składania uwag został wyznaczony do 15 lipca. No i w tym terminie faktycznie, o czym już pan przewodniczący wspominał, wpłynęły nam dwa pisma, które zawierały 10 uwag. 9 z tych uwag zostało odrzuconych przez pana burmistrza, natomiast jedna uwaga była tożsama z zapisami planu. Dotyczyła jednego z parametrów zabudowy i tak naprawdę wnioskodawca wnioskował o dokładnie taki parametr, jaki był już zapisany wcześniej w projekcie, więc tą uwagę uznaliśmy za uwzględnioną. I teraz, jeśli Państwo pozwolą, przedstawię Państwu uwagi, które wpłynęły nam do tego planu. Te 9 uwag, które nie zostały uwzględnione przez burmistrza. I tutaj mamy to podzielone na pisma. I tutaj w pierwszym piśmie z dnia 15 lipca 2022 roku wpłynęły nam dwie uwagi. Pierwsza dotyczyła zwiększenia minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego z 30 na 50% ogólnej powierzchni działek na terenie 2 MNU, czyli na tym zasadniczym tutaj terenie mieszkaniowo-usługowym. I tutaj ta uwaga została odrzucona. Tutaj jakby macie Państwo wytłumaczenie w tabeli, natomiast jakby tutaj podstawową kwestią, dlaczego ta uwaga została odrzucona, było to, że jakby z tej analizy urbanistycznej, którą przeprowadziliśmy, no, wynika jasno, że nie możemy przyjąć tak wysokiego współczynnika powierzchni biologicznie czynnej jak 50%, ponieważ są to już tereny zabudowane i to uniemożliwiłoby jakikolwiek rozwój już tego terenu. Druga uwaga dotyczyła zmniejszenia maksymalnej wysokości budynków z 9 do 7,5 metra z uwagi na prawdopodobną możliwość realizacji 3 kondygnacji nadziemnych. Tutaj są dwie kwestie przy tej uwadze. Po pierwsze, w tej chwili na tym obszarze mamy budynki dwukondygnacyjne, najczęściej podpiwniczone poprzez taką wysoką piwnicę. I one pomimo dachów płaskich, one mają więcej niż 7,5 metra. One mają około 8-8,5 metra, dlatego tutaj dopuściliśmy budynki 9-metrowe, ale o czym już wspominałem, ze ścisłym określeniem liczby kondygnacji. Mogą to być maksymalnie 2, plus nadziemne oczywiście, plus 1 podziemna. Dlatego tutaj nie ma obaw, że powstaną budynki 3 kondygnacyjne na podstawie tego planu. I teraz mamy jeszcze drugie pismo. Tutaj z tego pisma mamy 7 uwag. To jest pismo z 18 lipca 2022 roku. I tutaj pierwsza uwaga dotyczyła dopuszczenia możliwości budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej oraz budowa parkingów dla mieszkańców. I tutaj znowu ta druga strona wnioskowała, o którym na pewno Państwo wniecie, z kolei o zwiększenie tych parametrów zabudowy. Natomiast ta uwaga nie została uwzględniona. No tutaj jakby analiza wykazała jasno, że w sąsiedztwie mamy wyłącznie budynki mieszkalne jednorodzinne, dlatego utrzymujemy to przeznaczenie jednorodzinne i stąd uwaga nie została uwzględniona. Uwaga numer 2 dotyczyła dopuszczenia nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy wynoszącej 4 metry od granicy z działką numer 79/1, czyli ulicą Basztową. Tutaj mamy określoną linię zabudowy, natomiast jest to linia obowiązująca. To oznacza, że budynek jakby musi przylegać bezpośrednio do tej linii, natomiast dotyczy to wyłącznie budynków przeznaczenia podstawowego, które są zrealizowane w pierwszej linii zabudowy. wszystkie budynki, które będą mogły powstać w drugiej linii zabudowy, bo jak widzicie Państwo, te działki są długie, one będą jakby zgodnie z zapisami uchwały, będą tą linię traktowały jako nieprzekraczalną, czyli taką, która wyznacza nam obszar potencjalnej zabudowy. Stąd też uwaga też również nie została uwzględniona. Uwaga numer 3 dotyczyła dopuszczenia minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego na poziomie 10% powierzchni działek. Tu znowu macie Państwo w drugą stronę. No 10% to jest już też skrajnie mało, dlatego też uwaga została nieuwzględniona, chociażby w związku z tym, że konieczne jest zapewnienie terenu, na którym będą infiltrowały wody opadowe. Uwaga numer 4 dotyczyła dopuszczenia szerokości elewacji frontowej znajdującej się od frontu działki wynoszącej do 20 metrów dla zabudowy wielorodzinnej lub 20 metrów dla zabudowy bliźniaczej, 10 metrów dla każdego segmentu. Plan miejscowy nie określa szerokości frontu budynku, dlatego też uwaga nie została uwzględniona. Uwaga numer 5 dotyczyła dopuszczenia wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzyms lub attyki wynoszącej do 11 metrów przy trzech kondygnacjach. Ta uwaga również nie została uwzględniona. Nie dopuszczamy tak wysokich budynków. Mamy to określone na poziomie 9 metrów i tych dwóch kondygnacjach i to również nie zostało uwzględnione. Uwaga numer 6 dotyczyła dopuszczenia budowy ogrodzeń usytuowanych w granicach działki. Zabronionym winna być zabudowa od strony ulicy ogrodzeń pełnych oraz płyt betonowych, zaś wysokość samego ogrodzenia od strony ulicy powinna wynosić do 1,5 metra. I tutaj również ta uwaga nie została uwzględniona. Ustawa, tak zwana ustawa krajobrazowa, odebrała pewne możliwości, jakby tutaj w tej kwestii, pewne możliwości regulacyjne właśnie w kwestii ogrodzeń planom miejscowym i te możliwości regulacyjne w tym zakresie zostały przydzielone uchwałom krajobrazowym, stąd też plan miejscowy nie ma prawa tutaj określać kwestii ogrodzeń, dlatego też uwaga również nie została uwzględniona. I uwaga ostatnia, siódma, dotyczyła dopuszczenia realizacji nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego na każdy ewentualny lokal mieszkalny. Tutaj również ta uwaga nie została uwzględniona, ponieważ 1,5 miejsca to jest również zbyt mało na ten teren, dlatego też uwaga nie została uwzględniona. I to są wszystkie uwagi, które wpłynęły, także jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania do uwag, czy też do planu miejscowego, to poproszę tutaj, postaram się Państwu odpowiedzieć, a jeśli nie, to pozwolę sobie przejść do kolejnego projektu.
To dziękujemy za tą prezentację skrótową. Cały plan Państwo macie, treść uwag również. Co Państwo radni na ten plan, który swego czasu na tej sali budził spore emocji? Pan radny Mirosław Adańczyk, proszę.
Dwie sprawy do tego planu. Pierwsza, taka chyba bardziej techniczna, paragraf 6, punkt 1, podpunkt 2. Budynki, tam chodzi o budynki w zakresie ochrony zabytków. Budynki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Jest tam uwzględniony w punkcie A dom mieszkalny, ulica Świętego Rocha 4. Tego domu nie ma, on się zawalił. Taka głośna akcja była, więc nie wiem, czy nie powinien być usunięty tutaj. I druga kwestia już do samego planu. Brakuje mi jednej rzeczy w tym planie. Brakuje mi od strony wschodniej między terenem zieleni urządzonej a ulicą Basztową linii zabudowy. Taki jest tam krótki odcinek od strony stawu Baszta. Tam brakuje linii zabudowy między 1ZP a ulicą Basztową.
Pomiędzy. Że w tym miejscu. Sekunda. O tym mówimy miejscu. Natomiast. Tak.
Tu mi brakuje linii zawodu.
A, okej. To może ja tak, w dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia tego domu. On się zawalił kiedy, jeżeli mogę. Okej. Okay. No takie, Tutaj mieliśmy takie sygnały od konserwatora. I teraz tak, wiecie Państwo, jakby to są budynki, które są ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Mamy ten projekt w taki sposób uzgodniony przez konserwatora, więc myślę, że nie ma powodu, żeby to wykreślić na tym etapie, ponieważ no, obawiam się, że wykreślenie tego budynku tutaj z tego planu będzie wymagało ponowienia uzgodnienia z konserwatorem. Więc tutaj nie wiem, czy jest sens jakby... Tak, ale fizycznie go nie ma, no właśnie, więc powiem szczerze, tak właśnie jeszcze czytam tutaj te zapisy, jakie mamy wprowadzone, mamy na przykład dopuszczenie prac konserwatorskich, mamy dopuszczenie również rozbiórki zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, więc myślę, że jeżeli on się faktycznie jakby samoistnie zawalił i czy też nie wiem, przy pomocy jakichś osób trzecich, mamy dopuszczoną również rozbiórkę, więc jakby myślę, że to nie mamy żadnej sprzeczności dla tego budynku. Natomiast co do linii zabudowy, nie ma potrzeby tutaj wprowadzania tej linii zabudowy, dlatego że linii zabudowy wprowadzamy generalnie od dróg. Więc one są obowiązkowe od dróg, natomiast nie są obowiązkowe od sąsiadujących terenów. Od sąsiadujących terenów mamy tutaj tylko i wyłącznie zasady, które są określone w prawie budowlanym. Ona faktycznie może być i nie musi. Natomiast gdyby to była faktycznie droga, to oczywiście linia zabudowy musiała być wprowadzona. Natomiast dlatego jej nie wprowadziliśmy, dlatego że obowiązują nas tutaj zasady określone właśnie w prawie budowlanym i w rozporządzeniu wykonawczym do prawa budowlanego.
Tak, panie radny, czy to wystarczy?
Do końca jestem przekonany, ale no, dla mnie ten mogłaby tam być, więc jak tam. A mam jeszcze jedno pytanie techniczne, znaczy może nie techniczne, paragraf piąty w zakresie kształtowania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Punkt pierwszy, zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiska z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Tak mnie naszło, bo walczymy już jakiś czas z wieżami telefonii komórkowej. Czy ten punkt może nam dopuścić usadowienie takiej wieży w tamtym rejonie?
No nie może, dlatego że nie mamy tutaj terenu przeznaczonego tylko i wyłącznie pod infrastrukturę techniczną. Musiałby to być teren, na którym są określone ścisłe parametry, określona wysokość budowli, bo tutaj, jak Państwu przedstawiałem, dla każdego z tych terenów mamy określone przeznaczenie i dopuszczalne budynki, czyli na przykład na terenie tym MNU mamy te trzy rodzaje budynków, o których wspominałem. Mamy również dopuszczenie lokalizacji garaży, wiat i budynków gospodarczych. I to jest koniec, które jakby tych obiektów, budynków, które mogą się pojawić na tym terenie. Podobnie na terenie usługowym. Mamy również w ramach przeznaczenia podstawowego wyłącznie budynki usługowe i to również wyłącznie z zakresu usług nieuciążliwych. I tak samo mamy na terenie 1 UKR i tu również mamy budynki i budowle związane z kultem religijnym, w tym m.in. kaplica, toalety i budynki gospodarcze, a także budynki usługowe związane z kultem religijnym. Ten plan miejscowy nie pozwala na lokalizację obiektów, bo to musielibyśmy zapisać wprost w planie miejscowym, czyli jako obiekty infrastruktury technicznej, związanej z telekomunikacją, co ważne jeszcze.
Tak, Państwo radni, nie ma więcej uwag, ani pytań, wątpliwości? Nie widzę. Ja szczerze powiedziawszy, mam duże wątpliwości co do powodzenia tego planu. Nie wszyscy Państwo to śledzą, co tu się odbywa i na jakim etapie jest inwestor. No to muszę Państwu to wyjawić z tego, co ja mam takie wieści, takie wiadomości. To inwestor jest w posiadaniu pozwolenia na budowę i może już budować. Państwo się zapytają, dlaczego i na jakiej podstawie. Na podstawie warunków zabudowy, które wydał burmistrz lat temu X, jeszcze za poprzedniej kadencji. No i na bazie tamtych warunków zabudowy zostało udzielone pozwolenie na budowę. Jest to informacja potwierdzona ze starostwa. W związku z tym budowa może się rozpocząć. Natomiast inwestor starał się, jak Państwo pamiętacie, o warunki zabudowy w dużo szerszym zakresie niż posiada te pierwotne. I te drugie warunki zabudowy w sensie o charakterze szerszym nie zostały udzielone, została wydana decyzja odmowna, to też Państwo pamiętacie po wielu, wielu tutaj różnych utarczkach, które się na tej sali też odbywały. I na to chcemy nałożyć plan miejscowy, który tej budowy, która może już się rozpocząć, nie zatrzyma. To też tą świadomość trzeba mieć i tu się nie mylę, prawda?
Prawda.
Jeżeli inwestor nie rozpocznie tej budowy 2 lub 3 lata od pozwolenia na budowę, no to wtedy zadziałby ten plan miejscowy, który chcemy uchwalić. W chwili obecnej tak naprawdę jest to bez znaczenia, czy mogę uchwalić dzisiaj, czy za miesiąc, czy za dwa, bo i tak tej budowy w sensie projektowania i wbicia łopaty nie zatrzymamy. Natomiast przy tych uwagach, które tutaj są, to ja dołożyłbym jeszcze do tego, który tutaj poprzednik nasz Mirosław rozpoczął. To jest nieszczęsne miejsce moim zdaniem, czyli tam, gdzie te koniki chodzą dzisiaj, czyli styk tego ciągu pieszo-jezdnego z skrzyżowania z ulicą Pocztową. Dokładnie to samo miejsce, nie ma tam linii zabudowy i tak naprawdę jak to zostawimy, to możemy sobie wyobrazić, że tam może powstać budynek mieszkalny, który będzie od tej ścieżki pieszo chodnika prowadzącego na stadion 3 metry od granicy czy od płotu, bez okien może być, prawda, i powstanie taki oto budynek zupełnie w narożniku, zaciemni nam zupełnie ten obraz i wszyscy się będą pytać, co się nagle stało w sąsiedztwie absolutnym bliskim naszej baszty, jedynego stawu w mieście i terenu zielonego. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, dopuszczenie tam mieszkaniówki w tym całym ciągu. Nie wiem, czy planiści, czy nasz tutaj kolega, który to prezentuje z zespołem, rozpatrywał, żeby ten obszar zielony rozwinąć i go zupełnie wydłużyć aż do końca, po to, żeby ten pas przylegający do tego ciągu pieszego był po prostu wyłączony z zabudowy. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę ważne, bo to się rozstrzygają, proszę Państwa, no, kwestie zabudowy na lata. Na lata albo na dziesięciolecia. Jak dopuścimy tam zabudowę, to może powstać budynek w samym narożniku. Jeden, drugi, trzeci, a czemużby nie. Więc to jest ważne. Oczywiście tam jest właściciel, który dzisiaj prowadzi działalność taką, jak wszyscy widzimy. Nie wiem, czy ma pomysł na budowę, czy nie, ale to jest nieistotne. Zmieni się właściciel, a plan będzie obowiązywał. To jest jedna kwestia. Mimo zapewnień tutaj planisty, ja nie widzę w tym planie wyraźnego zakazu lokalizacji budowli pod tytułem wieża telefonii komórkowej. Wiemy, jakie jest orzecznictwo w tym kraju. I tak naprawdę, mimo tego, że nie ma tam terenów publicznych i innych, to gdyby się ktoś bardzo uparł, to nie ma wyraźnego zakazu lokalizacji takich budowli na terenach nawet mieszkaniowych. Kolejna sprawa, nie wiem czy Państwo rozpatrywali, tu rozmawiając z kolegą, nie ma też ciągów komunikacyjnych żadnych. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczegoż to nie pokusiliśmy się o zaprojektowanie, już pomijając się dróg publicznych, ale czy chociażby dróg wewnętrznych, bo cały ten obszar duży 2 MN, krótko mówiąc, nie bardzo wiemy, jak może być rozwiązany pod względem komunikacyjnym. Jak my tego nie ukształtujemy, no to powstanie po prostu taka oto kwestia, że możemy się liczyć z kompletnym bałaganem komunikacyjnym i te wjazdy, zjazdy mogą być właściwie w każdym miejscu, na każdą jedną działkę, a właścicieli tam jest co najmniej kilku, jak nie kilkunastu. Więc pytanie, dlaczego ten obszar komunikacyjny nie został dookreślony tak, ja wiem, że mieszkańcy i właściciele nie będą z tego może zadowoleni, ale no, nie każdy plan polega na tym, że wszyscy wychodzą ze sprawy zadowoleni, więc pytanie jest takie, dlaczego nie podjęliśmy próby zaprojektowania tam dróg.
Ja może...
To z mojej strony chyba tyle tych wątpliwości na początek. No i zobaczymy, poprosimy o wyjaśnienie.
To ja może w kolejności zacznę.
Po pierwsze kwestia linii zabudowy. Tak jak wspominałem, linie zabudowy obowiązkowe są wyłącznie od dróg publicznych i teraz tak, te działki są wąskie, tak jak Państwo widzicie. One mają około 20 metrów. Jeżeli my teraz w tej sytuacji działki 20-metrowej wprowadzimy jeszcze boczną linię zabudowy na, nie wiem, 5 metrach, na 6 metrach, bo tutaj faktycznie, tak jak Pan Przewodniczący mówił, faktem jest to, że tutaj inwestor może zlokalizować budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy bądź usługowy w odległości 3 metrów, jeżeli nie będzie tam żadnego okna bądź też drzwi, lub 4 metrów, jeżeli będzie jakikolwiek otwór okienny lub drzwiowy. I teraz przesuwając tą zabudowę jeszcze bardziej w kierunku zachodnim, uniemożliwiamy praktycznie realizację czegokolwiek na tej działce ze względu na to, że ta działka stanie się bardzo wąska, bo przy założeniu, że wprowadzimy linię zabudowy na poziomie, tak żeby było więcej niż zgodnie z prawem budowlanym, czyli 5 bądź też 6 metrów, zostaje nam tutaj 14 metrów, ale jeszcze od tej działki musimy przyjąć kolejne 4 metry, więc tak naprawdę zostaje nam 10 metrów do zabudowy. Co już Państwo na pewno wiecie, że to jest bardzo niewiele, bardzo wąsko i stąd przyjęliśmy taką zasadę, że tej bocznej linii zabudowy nie wprowadzamy właśnie z tego powodu, że są długie, wąskie działki i trudno nam tutaj ograniczać jeszcze bardziej możliwości realizacji zabudowy. Drugie pytanie Pana Radnego w kwestii tej zieleni i przeciągnięcia zieleni jeszcze bardziej w kierunku południowym. Tutaj blokuje nas w tej kwestii studium. O czym ja już wspominałem na samym początku, plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium, co oznacza, że on nie musi w 100% go wypełniać. Natomiast jeżeli na rysunku mamy to wskazane jasno w taki sposób, to musimy mniej więcej ten kształt zachować i dlatego zachowujemy go w takiej formie, a nie przeciągamy teren zieleni urządzonej na kierunku południowym. Dodatkowo jeszcze, przecież tutaj są też kwestie właścicielskie, kwestie własnościowe i nieuzasadnione, z mojego punktu widzenia nieuzasadnione zwiększanie tego terenu zieleni urządzonej mogłoby jakby tutaj gminę pociągnąć do roszczeń odszkodowawczych z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, więc jakby tutaj podjęliśmy taką decyzję. Co do wieży telefonii komórkowej, nie mamy prawnej możliwości wprowadzenia zakazu w planie miejscowym. Tutaj to jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wojewoda, który nadzoruje tutaj plany miejscowe, jasno się w tej kwestii wypowiada i skończyłoby się to rozstrzygnięciem nadzorczym i stwierdzeniem nieważności uchwały, ewentualnie częściowym bądź też całkowitym. I ostatnia kwestia, ciągi komunikacyjne. W kwestii tych ciągów komunikacyjnych, tutaj Państwo Radni, tak jak Państwo widzicie, analizowaliśmy sytuację własnościową. Praktycznie każda działka ma odrębną własność. I teraz jedyna możliwość poprowadzenia ciągów, tak żeby one obsłużyły tą tylną część działki, to jest w zasadzie w powszech. Jeżeli wprowadzilibyśmy tutaj drogę wewnętrzną, a zakładam, że byłaby to droga wewnętrzna, bo jeżeli byłaby to droga publiczna, to znowu naraziłaby Państwa jako gminę na dodatkowe koszty związane z wykupem i z urządzeniem, a także z utrzymaniem tej drogi. Jeżeli by to była droga wewnętrzna, to wystarczy, że jeden z właścicieli nie zgodzi się, a przecież wiemy tutaj, jak wygląda sytuacja własnościowa na tym terenie i te kwestie związane właśnie z pozwoleniem na budowę, to jeżeli jeden właściciel nie zgodzi się na tą drogę wewnętrzną, no to reszta właścicieli tak naprawdę pozostaje z terenem, który zgodnie z planem powinien stanowić drogę wewnętrzną, ale on nie będzie miał żadnej kontynuacji, ponieważ pozostali właściciele nie wyrażą na to zgody. A jeszcze jedna kwestia, w zasadzie nie mamy tutaj możliwości, bo też trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób mielibyśmy się skomunikować na przykład z ulicą Świętego Rocha czy z ulicą Sportową tutaj przez te prywatne działki. Dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, żeby nie wprowadzać dodatkowej komunikacji na tym obszarze.
Szczerze powiedziawszy, czuję się nieprzekonany. Dlatego, że co do tej telefonii komórkowej, to się straszymy. Generalnie my ucinamy te tematy, wywołujemy plany, czasami stricte pod, przypomnę sprawę wieży Przynetto. Udało się to zrobić skutecznie i akurat tam i w innych planach podobnych takie zakazy są. Nie wprost, mówimy o ograniczeniu wysokości budowli, które umożliwiają tam montowanie urządzeń, ale nie piszemy o tym w planach, tylko piszemy zakazy posadowienie budowli wyższych niż 20 metrów. I to ten zakaz wystarczył przy Bohaterów Bukowskich i przy obwodnicy i szereg innych planów, które żeśmy na tej sali uchwalali. Więc
to się takie zgadza. Możemy określić robiliśmy maksymalną wysokość budowli, z tym, że jeżeli plan miejscowy nie dopuszcza tego typu budowli, to nie możemy traktować w taki sposób, to nie działa prawo cywilne, tylko prawo administracyjne. W prawie cywilnym, co nie jest zakazane, jest dopuszczone. Natomiast w prawie administracyjnym nie.
Dobrze, co do dróg, to myślę, że łatwo to powiedzieć, ale do tego mamy procedurę, którą Państwo wyłączyliście w tym planie, czyli mamy procedurę starania wymian gruntów w trybie ustawy gospodarczej nieruchomościami. I taki tryb jest po to, żeby tworzyć właśnie nowy układ przestrzenny działek zaprojektowanych niezależnie od przebiegu granic własnościowych. No więc to trzeba wybrać. Albo wprowadzamy drogi i mówimy, kochani właściciele, musicie się, krótko mówiąc, skrzyknąć i przeprowadzić nowe podziały, a to, że ktoś akurat się nie zgodzi, bo ma inne zdanie na temat przebiegu drogi wewnętrznej i jest w środku tego obszaru, no to nie powinno radnych to obchodzić, prawda? Uchwalamy plan wywołuje skutki prawne i wszystkich obowiązuje. Nie bardzo widzę te rozwiązanie komunikacyjne tego obszaru, przynajmniej ja, żeby zadowolić tam wszystkich. Jak zostawimy to sami sobie, to naprawdę możemy tego żałować. Takie jest moje zdanie, bo naprawdę pozwalamy wtedy właścicielom na wszystko. Będziemy mieć co działka, to będzie wjazd na działki, które pozwolą na lokalizację kilku budynków. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Tak docelowo patrząc i wyobrażając sobie, jak może wyglądać ulica Basztowa, jednokierunkowa, zrobiona, tak, za duże pieniądze i co kawałek będziemy przerabiać się ulicę po postaci umożliwienia wjazdu, zjazdu z ulicy, z drogi publicznej na działki. Więc ja mam duże wątpliwości co do tego planu i w zasadzie, nie wiem co Państwo radni na to, to, o czym mówiłem, dyktat czasowy nas nie obowiązuje, bo i tak może za chwilę zacząć się budowa, bo pozwolenie na budowę jest. Więc odroczenie tego planu o miesiąc niczego nas tu nie kosztuje. Ja myślę, że tu zbiorę te uwagi, zresztą z kolegą byśmy też tak konsultowali tu na boczku. Zbiorę te uwagi, które padły tu dzisiaj na tej sali i poproszę Państwa projektantów o to, żebyście Państwo do tych dokładnie ustosunkowali, bo nie na wszystkie kwestie uzyskaliśmy tu przekonujące argumenty, żeby iść w kierunku planu, a przypomnę, że mamy 9 uwag nieuwzględnionych, więc to nie jest tak, że ten plan przejdzie gładko. No i możemy się liczyć oczywiście w trybie skargowym. Tym się nie powinniśmy może przejmować i zakładać, że ktoś go zaskarży, tę uchwałę, ale tak powiedziałem, musimy się do tego jednak przyłożyć. Jest to miejsce dość newralgiczne w Buku. Wielu tam spaceruje i nie chcielibyśmy, żeby planistycznie rozwiązać to zbyt pochopnie. Odroczenie tego miesiąc myślę, że nic tutaj negatywnego nie spowoduje. Więc jak Państwo pozwolicie, to zrobimy pół kroku do tyłu, a potem zrobimy dwa do przodu. W sumie wyjdzie na to, że jednak planistycznie powinniśmy próbować to rozwiązać pozytywnie. To jeśli... Co Państwo na to? Pan radny Wojciech Dudkiewicz.
Ja popieram, oczywiście bym też dorzucił do tego temat wysokości budynków, ale to pan przewodniczący wie, przez ten miesiąc będzie czas, żeby też do tego dobrze podejść, myślę, nie? Bo ja też nie rozumiem do końca, jak jest liczona wysokość budynku w tym planie, jakby tak naprawdę, no nie wiem, ja mogę się mylić, czy to musi być zdefiniowane, pewnie nie musi, ale wiem, że tego typu rzeczy też mogą być. Czy ta ilość kondygnacji wystarczy? To myślę, że z panem Tomkiem też tam bym sobie chciał też omówić to i zrozumieć z jego strony, jak on to rozumie, czy to jest okej, nie? No bo wiem, że tutaj doświadczenie pana przewodniczącego w tym wypadku jest też duże, a to jest też teren, no jakby nie było, to jest też pana teren, prawda? Także tym bardziej jeszcze, że tak powiem, jest to no istotne, żeby... No, znaczy inaczej, tak jak pan przewodniczący powiedział, no budowa i pozwolenie, jakie ma teraz inwestor, no jest... I tego nie zatrzymamy, dlatego ten miesiąc jak najbardziej popieram i tak zróbmy. To nam nie robi różnicy. Idźmy w tą stronę. Mhm.
To jeśli mogę, tylko takie, w kwestii takiego niewielkiego wyjaśnienia. Jakby ja rozumiem, jakby, że Państwo jakby tak to odłożycie faktycznie te prace na później, tylko to niestety nie będzie miesiąc, tylko jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, musimy się liczyć z koniecznością podobnego wyłożenia do publicznego wglądu. To jest jedna kwestia i z tym, że faktycznie mogą na to wpłynąć kolejne uwagi. Ale to jest jedna kwestia, natomiast drugą kwestią jest to, że jak Państwo zobaczycie ten plan w swoich materiałach, on tutaj dość mocno i naturalnie się wydłużył. Te działki nie są tak długie, jak ja mam tutaj przed sobą na komputerze. Te działki mają od 80 do 100 metrów długości i uważam, że kolejna droga wprowadzana w poprzek z tyłu jakby nic w tym temacie nie załatwi. Te działki mają już obsługę komunikacyjną z ulicy Basztowej. Każdy z tych działek posiada wjazd, zjazd z drogi publicznej, więc wprowadzanie kolejnej drogi, która w zasadzie no nawet nie do końca pozwoli na podział działek, bo część działek, jak Państwo widzicie, one są zabudowane do połowy. Więc najczęściej wygląda sytuacja, jak przyjrzycie się Państwo chociażby na ortofotomapie dostępnej na Geoportalu, czy też na Google Maps, tak naprawdę te działki mają ogrody z tyłu i uważam, że wprowadzanie na siłę drogi tam właśnie w te ogrody jakby tutaj no, niewiele da. A co do tego, że tutaj są obawy o to, że każdy właściciel będzie mógł zrealizować dowolną liczbę budynków, to nie obawiałbym się tego ze względu na zapisy planu, które pozwalają na realizację również określonej liczby budynków i przy określonych parametrach powierzchni zabudowy. Dlatego to też nie będzie tak, że tutaj te tereny będą jakoś bardzo intensywnie jeszcze dodatkowo zagospodarowane, bo te działki już w tej chwili, tak jak Państwo widzicie tutaj na tym szarym podkładzie, są już w znacznej mierze zagospodarowane. To tyle ode mnie.
Myślę, że poprzestaniemy na swoich ustaleniach własnych. Jeżeli Państwo pozwolicie, to zbiorę te uwagi, które dzisiaj tu jeszcze o tej wysokości budynków. To jest też pytanie o te 9 metrów słynne, które się tu pojawia w uwadze chyba pierwszej. Czy istotnie nie może być tak, że pojawią się słynne nadbudówki, antresole, nie wiem, daszki półpłaskie, wysówki, inne rzeczy, które potem są interpretowane już nie jako trzecia kondygnacja, tylko 2,5. W cudzysłowie oczywiście mówię. I te kombinacje poznańskie to my tu znamy i widzimy, jak to się potem odbywa. Nadzór swoje, a właściciel swoje. No i nie chcielibyśmy tu konfliktów, zwłaszcza w tym miejscu, więc dziękujemy koledze bardzo za prezentację Basztowej, ale myślę, że o miesiąc odraczamy, skierujemy, poprosimy o wyjaśnienie. Jeśli poczujemy się przekonani, to do tematu wrócimy. Ja dzisiaj nie zakładam, że będziemy powtórnie wykładać ten plan i skierujemy go do ponownej analizy i procedurę cofniemy co najmniej o połowę. Ja dzisiaj tego nie zakładam i Państwo chyba też nie, no ale wydaje mi się, że należą nam się tutaj uwagi. Dodatkowe wyjaśnienia, bo tych uwag tu kilka padło, oczywiście poza tymi proceduralnymi.
Rozumiem.
Tak, to byśmy o Basztowej tyle na dzisiaj i jest prośba Państwa radnych, żebyśmy tego nie procedowali na najbliższej sesji. Co w kolejności? Teraz dalej.
Myślę, że Panie Przewodniczący, może o Tuską?
O Tuska,
czyli Bukowianka. Tutaj z kolei pracę nad planem rozpoczęliśmy w 2022 roku w styczniu, czyli o miesiąc później niż w planie przy ulicy Basztowej. Tutaj te prace zostały rozpoczęte na podstawie uchwały, którą Państwo podjęliście w dniu 14 maja 2020 roku. I tutaj rozpoczęcie prac tak naprawdę wynikało z konieczności wyznaczania nowych terenów pod lokalizację obiektów użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim z zakresu administracji i z zakresu opieki społecznej. I tutaj obszar objęty projektem jest znacznie mniejszy, obejmuje obszar o powierzchni około 8,5 tysiąca metrów kwadratowych. Tak jak Państwo widzicie, ten obszar jest w części zabudowany, tutaj głównie w części południowej, tego budynku w części północnej już nie ma, został rozebrany, natomiast tutaj w części południowej mamy budynki usługowe i pozostałości budynków produkcyjnych. Natomiast, co też ważne, tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie mamy zabudowania szkoły podstawowej, natomiast tutaj od strony wschodniej mamy budynki mieszkalne. Teren również jest wyposażony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej. Mamy tutaj sieć wodociągową, kanalizacyjną, mamy również gazociąg i sieć elektroenergetyczną. Tutaj również nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast mamy tutaj studium, o którym też już wcześniej wspominałem, które w połowie przeznacza ten obszar pod tereny oznaczone symbolem U, natomiast w połowie pod tereny oznaczone symbolem U, PU, przepraszam, i U to są tereny koncentracji zabudowy usługowej, natomiast PU to są tereny koncentracji przemysłu i usług. I tutaj tak naprawdę ten obszar został przeznaczony pod jedną funkcję. Cały obszar został przeznaczony pod funkcję oznaczoną symbolem U na UP i to jest teren zabudowy usługowej, w tym usług publicznych. I tutaj w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszczone zostały budynki i budowle usługowe, wyłącznie z zakresu oczywiście usług nieuciążliwych i budynki usług publicznych. Opis tych funkcji usługowych i funkcji usług publicznych został również zawarty w uchwale. Natomiast w ramach przeznaczenia uzupełniającego został tutaj dopuszczony parking dla samochodów osobowych. Tutaj maksymalna powierzchnia zabudowy została określona na poziomie 50%, minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na poziomie 20% działki budowlanej, maksymalna wysokość budynków i budowli na poziomie 12 metrów, natomiast liczba kondygnacji na poziomie maksymalnie 2 kondygnacji nadziemnych. Tutaj jeszcze określiliśmy geometrię dachów, one zostały tutaj dopuszczone w formie bardzo zróżnicowanej. Tutaj byliśmy w stałym kontakcie z architektem, który opracowywał wstępną, czy też nie wiem, jak już na jakim teraz jest etapie ta koncepcja. Natomiast jeszcze wtedy wstępną koncepcję dla mającego tutaj powstać na tym terenie obiektu. I po przygotowaniu tego projektu przekazaliśmy projekt do opiniowania uzgodnień. W kwietniu również razem z ulicą Basztową, w maju otrzymaliśmy komplet pozytywnych opinii i uzgodnień i również tutaj wyłożyliśmy ten plan w czerwcu 2022 roku, z tym, że do tego projektu nie wpłynęły nam żadne uwagi, także tutaj ta procedura została, jest już w zasadzie, procedura planistyczna jest zakończona i dlatego też projekt został przekazany Państwu. Także jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to poproszę.
Tu jest dużo łatwiej, nie było uwag, teren jest własnością gminy, więc wszystko mamy właściwie pod kontrolą. Czy Państwo radni macie do tego uwagi? Chodziło o to, żeby nadać planistycznie funkcję społeczną czy oświatową, jak to woli, usługi publiczne. Ja mam tylko jedno pytanie. Na terenie mamy już ciąg pieszojezdny, powiedzmy, że o charakterze prowizorycznym, ale jednak. Natomiast my go w tym planie nie chcemy jakby wyartykułować czy wyróżnić, czy też pokusić się o drogę publiczną łączącą formalnie Otuską z Dobierzyńską. I nie ma tego łącznika. I pytanie moje jest, czy była taka kwestia rozpatrywana, czy tą prowizorkę, która tam jest, krótko mówiąc, z kamienia utrzymujemy jako już nie wiem jak to nazwać, protezę łącznika, może tak, ale planistycznie tego nie będzie. Czy to jest rozwiązanie poprawne, czy nie do końca?
Tutaj zgodnie, tutaj tak naprawdę powinien na to odpowiedzieć architekt, który tutaj brał udział, czynny udział w opracowywaniu jakby założeń i koncepcji zagospodarowania dla tego planu miejscowego, który jest następcem tej koncepcji zagospodarowania. Natomiast mogę Państwu przekazać jakby informacje bezpośrednio od niego tutaj. Zasadniczo, jak wiecie, ma powstać obiekt, który będzie własnością gminy, ma służyć mieszkańcom i nie przewiduje się tutaj jakiejkolwiek drogi publicznej, jakiegokolwiek ciągu pieszojezdnego. Będą to tylko i wyłącznie ciągi, które będą zapewniały obsługę komunikacyjną od strony północnej i to w taki sposób, że będzie to jednocześnie drogą pożarową. Natomiast Nie zostały wprowadzone też drogi celowo, po to, żeby nie blokować ewentualnych zmian w tej koncepcji, które mogłyby się pojawić w przyszłości, ponieważ no, na tą chwilę nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, na tą chwilę nie ma zakończonych prac, więc tutaj dlatego w całości ten teren został przeznaczony pod funkcję usług i usług publicznych bez wyznaczania takich ciągów. Natomiast plan miejscowy dopuszcza wydzielanie dojść i dojazdów. Zresztą nie tylko plan miejscowy, ale też przepisy odrębne, czyli rozporządzenie do prawa budowlanego dopuszcza wydzielanie dojść i dojazdów, które muszą mieć minimalną szerokość 4,5 metra i takie dojść i dojazd na pewno zostanie tutaj wyznaczone. Natomiast no, uważam, że w tym miejscu droga publiczna nie jest do końca potrzebna, szczególnie, że tutaj założeniem jest to, żeby jednak to był teren przyjazny mieszkańcom, a nie kolejny obszar, po którym będą poruszały się samochody.
Dobrze, to dziękuję za to wyjaśnienie. Państwo radni, pan radny Mirosław Adamczyk.
Jedno pytanie a propos paragrafu 4, punkt 2. Dopuszczenie lokalizacji budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 metra od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, wyłącznie wzdłuż zabudowanej granicy na sąsiedniej działce budowlanej. Dopuszczamy budynki przy granicy, a zważywszy na zapis o maksymalnej wysokości 12 metrów, no to nie chciałbym takiego budynku 12-metrowego gdzieś przy granicy. Może pan to wyjaśnić?
Oczywiście. Panie radny, tutaj państwo radni, mamy kilka takich budynków w sąsiedztwie. Tu mamy tego typu budynek, tu mamy kolejny i tu mamy kolejny. I w związku z tym pojawiła się potrzeba wprowadzenia właśnie tego typu zapisu, żeby wykorzystać te istniejące ściany budynków, które już stoją obecnie w granicy. Stąd też ten zapis został wprowadzony właśnie celowo. W tym celu. Natomiast ta wysokość 12 metrów to jest wysokość maksymalna. Więc jeżeli budynek sąsiedni ma 6 metrów czy też 8 metrów, nic nie stanie przeszkodzie, żeby ta część dobudowywana miała również wysokość tego budynku sąsiedniego. No to jest to państwa teren, więc tutaj gmina będzie w pełni władna w decyzji, jaka wysokość będzie tego obiektu, który będzie sąsiadował z tą ścianą. Nie, oczywiście, że nie. No, tak, tylko tutaj my w planie miejscowym trudno, żebyśmy teraz jakby zapisywali wysokość każdego z tych budynków odrębnie, prawda? Bo tutaj... No, ale tutaj pytanie, czy chcecie się państwo blokować jako gmina? Moim zdaniem blokowanie na terenie gminnym, zresztą jakby, no, oczywiście zostawiam decyzję należy do państwa, natomiast jest to państwa teren, uważam, że on powinien mieć jak najwięcej możliwości inwestycyjnych.
Myślę, drogi radny, że nie zakładamy, że ten teren zostanie sprzedany, więc póki co jest w naszych rękach, jest bezpieczny, tak jak mówiłem na początku, więc ze spokojem, póki decyzje są w Radzie i w Urzędzie, to się nic tu chyba złego nie wybuduje.
Jeżeli można, i powtarza się ten sam zapis, rozmawialiśmy o tych wieżach, zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celi publicznego, czyli wracamy do tych nieszczęsnych wież.
Także... Tak, natomiast tu mamy dopuszczone budowle usługowe i w związku z tym plan miejscowy również określa wysokość budowli. Mamy tutaj w paragraf 9, punkt 8, maksymalną wysokość budynków i budowli na poziomie 12 metrów.
No nie zakładamy, że gmina zezwoli na lokalizację tu budowli z wieżami, prawda? No byłoby to absurdalne. Więc myślę, że póki jest to bezpieczne co do władztwa, to nawet chyba ten 9, gdyby nawet nas nie chronił, to chyba jest bezpieczny. Czy państwo radni jesteście za tym, żeby to skierować na sesję? Nie widzę sprzeciwu. To kolejny plan?
Kolejny, ostatni plan na dziś to jest plan w rejonie ulicy Świętego Rocha w Wielkiej Wsi. Tutaj prace zostały rozpoczęte troszkę wcześniej. W maju 2021 roku na podstawie uchwały, którą Państwo podjęliście w dniu 23 lutego 2021 roku. Tutaj z kolei rozpoczęcie prac nad planem wynikało z konieczności ustalenia tych zasad zagospodarowania i określenia przeznaczenia niezabudowanych nieruchomości, które należą również do gminy Bułki. To jest ta część północna, należy w tej chwili do gminy. Sam obszar planu obejmuje powierzchnię około 1,5 hektara. Od strony północnej ograniczony jest granicami działek ewidencyjnych, natomiast granicę zachodnią stanowi teren betoniarni tutaj w sąsiedztwie. Natomiast od strony ulicy Wschodniej mamy tutaj ogrody działkowe. Natomiast od strony południowej mamy ulicę Świętego Rocha. W tej chwili obszar tutaj w części południowej jest wyłącznie zabudowany. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, a także budynki mieszkalne. Natomiast ta pozostała część północna jest użytkowana rolniczo. Ten obszar również posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Mamy tutaj sieć wodociągową, gazociągową, sieć elektroenergetyczną, a także sieć kanalizacji sanitarnej. I tutaj również nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium ten teren oznaczony jest symbolem M3, co oznacza, że jest to teren zabudowy wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich, właśnie oznaczony symbolem M3. I tutaj ten cały obszar został podzielony na przede wszystkim na tą część związaną z zabudową mieszkaniowo-usługową, na tą część związaną z zabudową zagrodową, a także tutaj wyznaczyliśmy drogę publiczną po istniejącym w części śladzie drogi i tutaj ona ma połączenie z drogą projektowaną w planie sąsiednim. I tutaj w ramach tych terenów mieszkaniowo-usługowych, które stanowią tą zasadniczą część tego obszaru, dopuściliśmy wyłącznie lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budynków mieszkalno-usługowych, również wyłącznie z zakresu usług nieuciążliwych i budynków usługowych. I tutaj maksymalna powierzchnia zabudowy została ustalona na poziomie 35%, minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego na poziomie 45%, maksymalna wysokość budynków do 9 metrów i maksymalna liczba kondygnacji, ściśle określona, tak jak w poprzednich planach, do 2 kondygnacji nadziemnych. Geometria dachów została określona jako dwuspadowa, symetryczna od 25 do 45 stopni. Natomiast minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych na poziomie 700 metrów kwadratowych. I ten projekt został przekazany do opiniowania uzgodnień w listopadzie 2021 roku. Tutaj w styczniu 2022 roku uzyskaliśmy ostatnie uzgodnienie. W związku z tym projekt został wyłożony do publicznego wglądu. I tutaj ten projekt był wykładany do publicznego wglądu dwukrotnie. Po raz pierwszy od 3 lutego 2022 roku do 3 marca 2022 roku. W dniu 1 marca odbyła się dyskusja publiczna. Pojawił się zainteresowany właściciel nieruchomości i tutaj termin składania uwag wyznaczony został do dnia 18 marca 2022 roku. I tutaj w tym terminie wpłynęły dwie uwagi właśnie od jednego z właścicieli nieruchomości. Pierwsza dotycząca usunięcia z rysunku planu projektowanej zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu RM została uwzględniona przez pana burmistrza. Natomiast druga uwaga dotycząca zaprojektowania innego podziału tej części północnej, która wstępnie posiadała jeszcze dodatkowe włączenia komunikacyjne. Tutaj uwagodawca, osoba, która składała uwagę, proponowała jeszcze inny podział tego terenu. Ostatecznie zaproponowaliśmy po prostu drogę publiczną z dopuszczeniem tych realizacji dojazdów, o których już wcześniej wspominałem. I ta uwaga właśnie została uwzględniona w części, czyli został zmieniony układ komunikacyjny, natomiast nie do końca w taki sposób, jak był to pewien wariant tego, o co wnioskowała osoba, która składała uwagę. I w związku z tymi zmianami, które wprowadziliśmy, czyli tą zmianą w zakresie tej zieleni izolacyjnej i w zakresie układu komunikacyjnego, projekt został wyłożony po raz drugi do publicznego oglądu od 15 czerwca 2022 roku do 7 lipca 2022 roku. Tutaj w dniu 5 lipca odbyła się dyskusja publiczna. W dyskusji nie pojawił już się nikt. Natomiast termin składania uwag został wyznaczony do 22 lipca. I w tym terminie nie wpłynęły nam już uwagi. Także zakładamy, że strony, które tutaj, czy też właściciele nieruchomości są usatysfakcjonowani ostatecznym kształtem planu i dlatego też projekt został Państwu przekazany pod obrady. Także tutaj była ta jedna uwaga, która została Państwu przedstawiona w załączniku numer 2. To była ta uwaga z 18 marca, czyli wprowadzenie innego podziału terenu na obecnych działkach 330/43 i 330/44 według propozycji załączonej do wniosku. I to właśnie dotyczyło tych dwóch działek w części północnej i ta uwaga została uwzględniona w części, ponieważ układ został zmieniony, natomiast nie do końca tak, jak wnioskowała osoba, która składała uwagę.
Dobrze, Państwo Radni, mamy tu powtórne wyłożenie, czyli jesteśmy elastyczni, jak się okazuje, chociażby w części. Mamy nadzieję, że już właścicielem jest też gmina, o czym trzeba powiedzieć, tak? W tej części zupełnie oddalonej od ulicy Świętego Rocha, a bezpośrednio przy nim są te zabudowania w części prywatne. Co do tej uwagi w części nieuwzględnionej, rozumiem, że będziemy ją głosować.
Tak, oczywiście. Wyłącznie w zakresie części, która nie została uwzględniona przez pana burmistrza.
Dobrze. To tylko ja mam pytanie. Droga KDD, czyli o funkcji już publicznej, przyszła droga publiczna, dojeżdżamy do końca i teraz, jak mówią przepisy, ma być ta nawrotka, czy musi być, czy powinna być, czy nie musi być?
No bo... Nie ma potrzeby, ponieważ tutaj mamy kontynuację w planie sąsiednim od strony północnej.
Dobrze. To się wyjaśniło. Czy Państwo Radni macie pytania do tego? Pan Mirosław się chciał z wieżą. Pytanie więc ja zadam. Co z zakazem lokalizacji wież albo budowli o odpowiedniej wysokości przekraczającej 12 czy też 20 metrów? Mogą być, czy jest wyraźny zakaz, czy nie ma? Bo tu mamy łamane przez U, czyli tu jest jeszcze większa możliwość niż w poprzednich przypadkach, o których mówiliśmy.
Ustalenia, które są przyjęte w tym planie, są w zasadzie zbliżone do ustaleń, forma konstrukcji ustaleń jest zbliżona do ustaleń przy ulicy Basztowej. Czyli mamy tutaj w planach przeznaczenia podstawowego określone, co może się pojawić, jaki typ usług może się pojawić, co również mamy tutaj wyłącznie usługi z zakresu usług nieuciążliwych. Więc nawet jeżeli taką wieżę podciągnęlibyśmy pod działalność usługową, przy czym to nie jest działalność usługowa, to jest obszar związany z infrastrukturą techniczną, to mamy tutaj wyłącznie usługi nieuciążliwe, a tego typu wieża wykracza poza definicję usług nieuciążliwych, ponieważ tutaj poprzez usługi nieuciążliwe mamy określony katalog tych usług, który został w punkcie 10, paragrafie 2 określony. Więc nie wprowadzamy wprost zakazu, nie określamy maksymalnej wysokości budowli, dlatego też, że tutaj wprost nie dopuszczamy budowli, dlatego mamy tutaj, nie mamy tego zakazu wprost zapisanego.
Państwo Radni, kierujemy ten projekt na sesję. Jest zgoda? Jest zgoda. Będziemy głosować uwagę nieuwzględnioną, więc to jest też podpowiedź dla osób, które będą szykować głosowania do tego planu. Tyle z planistyki.
Tak,
bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Trochę pomęczyliśmy, ale było warto przyjechać.
Tak jest.
Mam nadzieję, że będziemy zgodni co do dalszej procedury.
Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękujemy. Tyle z planów. Pani sekretarz, co teraz mamy? Dziękuję bardzo i kolegom też. Dziękujemy za prezentację. Co mamy dalej z uchwał? Bo nam
teraz
czas tutaj się skraca.
Projekt uchwały jeszcze dwa mamy w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ulicy Brzozowej. No może pan kierownik by tutaj wyjaśnił, dlaczego zaistniała taka potrzeba zmiany podzielenia tego planu.
Tak, to słuchamy pana kierownika Macieja Leśniaka.
Dzień dobry, dobry wieczór. Ja może tylko króciutko. My od 2020 roku, od września, prowadzimy procedurę planistyczną dotyczącą w znacznej części miejscowości Kalwy. Dotyczy to terenów, wjeżdżając do miejscowości po lewej stronie, aż do terenów fali wiejskiej w rejonie ulicy Brzozowej. Udało nam się tę procedurę doprowadzić do etapu wyłożenia. czyli do praktycznie przedostatniego etapu przed uchwaleniem. Na etapie wyłożenia wpłynęła do urzędu bardzo duża liczba uwag różnorodnych i dla części tego terenu, niezbędne w przemodelowaniu tego układu, który został zaproponowany, za wyjątkiem terenu w centrum tego całego naszego założenia planistycznego i chcielibyśmy po prostu rozdzielić to nasze założenie na oddzielne etapy, by móc je uchwalać w miarę przemodelowywania, gdy uda nam się uzyskać jakiś konsensus wśród właścicieli gruntu. I tak naprawdę ta zmiana uchwały, którą chcielibyśmy podjąć, dotyczy tylko dopuszczenia możliwości etapowania tego planu, aby nie blokować trwałości terenu i aby przystępować tam, gdzie tylko się da, do uchwalania tego planu czy poszczególnych jego elementów.
Uaktywnili się właściciele w Kalwach. Jest tam naprawdę spory obszar. Pamiętacie, jaki tu mniej więcej ten plan można przypomnieć? 20 hektarów?
Ponad 20 hektarów.
No, czyli solidny obszar.
Tak, tak.
Właściciele tam pilnują swoich spraw i zrobiło się dość nieciekawie, tak? Czyli mamy różne głosy.
Znaczy ogromna ilość uwag, natomiast takie wnętrze tego planu jest praktycznie... byłoby wkrótce do ponownego wyłożenia uchwalenia i tutaj chcemy iść też w tym tematem, na ile się da do przodu, na ile się da uchwalać ten plan chociażby w części i stąd nasza propozycja, żeby dopuścić etapowanie.
Czyli szukamy rozwiązania mało konfliktowego, żeby uchwalić choć w części ten plan, cała reszta pójdzie w drugim etapie, tak? Domyślam się, że tak.
Jeśli się wszystko dobrze ułoży, to na pewno tak.
Co Państwo radni na to? Jesteśmy za. Dobrze, to ta uchwała też. Co w kolejności dalej?
Kolejną mamy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulicy Łąkowej i Grodziskiej. Jest to projekt, który był już Państwu przedkładany na poprzedniej komisji, wycofany tutaj przez Pana Przewodniczącego Plewę i zasugerowana rozszerzenie tego obszaru objętego planem o kolejne działki, które Państwo macie wymienione w paragrafie 2 ustęp 2 od 594 do 596 przez 8, czyli objęcie większego obszaru.
No mi w tej sugestii i prośbie chodziło o to, żeby włączyć do tego obszaru ulicę Łąkową i rozpoznać ewentualnie poszerzenie, tudzież zablokowanie pewnej zabudowy, która nam uniemożliwi poszerzenie tej Łąkowej i to się tu stało. Czyli z mojej strony to jest tylko pytanie, czy jesteśmy w obszarze zgodnym ze studium i nie możemy tego obszaru rozszerzyć, jak się domyślam, aby się chyba nawet chciało. Tak? Czy tak to jest, Panie Macieju?
Dokładnie tak to jest. Znaczy oczywiście możemy wejść w tereny rolne wyznaczone w studium, ale wówczas plan nie miałby większego sensu. Po prostu obejmowalibyśmy tereny, które i tak muszą być przeznaczone jako grunty użytkowane rolniczo i nie ma... No nie jest to szczególnie wskazane w tym konkretnym przypadku. Dlatego objęliśmy też fragment ulicy Grodziskiej, aby ten teren, taką odwróconą L-kę dociągnąć do tego terenu, gdzie w tej chwili budowane jest nowe rondo. Tam mamy inny obowiązujący plan z 2000 roku i staramy się jakąś ciągłość zachować i to wszystko uchwycić w jakichś relacjach uporządkowanych.
Wydaje się, że teraz jest to dość logiczny układ. Kontynuacja planów sąsiednich plus objęcie tego ulicy Łąkowej, która zostałaby zupełnie wygryzkiem albo enklawą, jak to woli. Co Państwo na to? Jesteśmy za. Dobrze, planistycznie finał, tak? Co teraz, Pani Sekretarz?
Teraz mam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stara Droga w Kalwa, działce numer 81 i działce numer 77. Działka numer 81 stanowi własność miasta i gminy Bóg, natomiast 77 stanowi własność Skarbu Państwa. Temat już był przez Państwa, można powiedzieć, analizowany. Wyraziliście Państwo zgodę na to, żeby tej drodze nadać nazwę Stara Droga. I z taką propozycją wystąpiliśmy też do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który reprezentuje Skarb Państwa. Uzyskaliśmy pozytywną opinię. W związku z tym przedkładamy Państwu projekt uchwały o nadanie tym działkom nazwy ulicy Stara Droga Kalwa.
Jesteśmy za? Przedstawiciele Kalw mówią, że tak, więc my też. Co dalej?
Kolejna to jest w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta i gminy Bóg, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Pamiętacie Państwo na pewno, że RIO stwierdziło nieważność uchwały, która była podjęta wcześniej. W związku z tym poprawiliśmy ją zgodnie ze wszystkimi wskazówkami, które były zawarte w rozstrzygnięciu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głównie chodziło o to, iż zawęziliśmy krąg podmiotów, beneficjentów, którzy mogliby skorzystać z tej dotacji. Chodzi o artykuł 403 ust. 4 punkt 1 i punkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Chodziło głównie o osoby prawne. To zostało już uzupełnione, także miejmy nadzieję, że już tutaj nie ma żadnych błędów, które mogłyby stanowić podstawę do tego, żeby ta uchwała nie mogła ujrzeć światła dziennego i być w porządku prawnym. Była oczywiście opiniowana przez organy, czyli przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. I te uwagi, które też zostały zgłoszone, zostały uwzględnione w projekcie.
Jesteśmy za? Nie słyszę uwag. Tak, kolejne.
Kolejna, która dzisiaj została Państwu przekazana, to jest w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy pismo, że w związku z remontem na Junikowie, Poznań-Junikowo w pierwszym półroczu przyszłego roku nastąpi jeszcze zmniejszenie liczby połączeń pasażerskich w ramach PKM i w tej sytuacji przez pierwsze pół roku, z uwagi na to, iż nastąpi zmniejszenie ruchu pociągów i zmniejszenie tych liczby połączeń, nastąpi też zmniejszenie kwoty dotacji z kwoty 318 674,57 do kwoty 217 766. W związku z tym przedkładamy Państwu projekt uchwały, ażeby to zatwierdzić.
Tak, sytuacja wymuszona. Pan radny Mirosław Adamczak.
Dotacja zmniejsza się o przeszło 30%. Ja mam pytanie, czy w tym piśmie Urząd Marszałkowski wyjaśnił, ile połączeń ma zamiar zlikwidować, czy zmniejszyć, czy to faktycznie o 1/3? Bo jeżeli będzie to 1/3, to będzie dramat w pociągach. Teraz jest tłoczno, a co dopiero, gdy zniknie 1/3 pociągów. Generalnie raczej nie tak się umawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim, gdy podejmowaliśmy tę uchwałę. Także
Nie mamy żadnej informacji co do ilości połączeń, jaka będzie. Wiem, że teraz też jest ciężko na całej linii, nie tylko na odcinku Poznań.
Na całej linii teraz już jest naprawdę tłok, mówię z doświadczenia. A jak zejdzie 1/3 połączeń, no to będzie dramat. Ja mam prośbę, może uzyskać jakąś informację w Urzędzie Marszałkowskim, czy to faktycznie, jeżeli dotacja zmniejsza się o 1/3, czy ilość połączeń także się zmniejszy o 1/3. Może można by było podpytać Urzędzie Marszałkowskim.
Możemy wystąpić z pismem, to nam pewnie dzisiaj będzie ustalić to, ile tych połączeń
bardzo
będzie.
Bym prosił.
Od wielu innych czynników będzie zależało. Natomiast obawiam się, że może być nawet jeszcze gorzej, bo tu jeżeli uwzględnimy wzrost cen energii, która powoduje jakby zwiększenie kosztów funkcjonowania PKM, no to nawet takie przeliczenie ilościowe w stosunku do tej kwoty to może być nieadekwatne, ale wystąpimy z pytaniem.
Że to ustalmy, że wystąpimy z takim zapytaniem, bo dotyczy to naprawdę sporej liczby mieszkańców dojeżdżających do szkół i do pracy, więc tym bardziej dzisiaj te pociągi już są zatłoczone, nie bardzo sobie to wyobrażamy, jak to może wyglądać przy zmniejszonej ilości pociągów, ale warto wiedzieć, które wypadną, a to na pewno już wiadomo, bo projekty na przyszły rok myślę, że dawno już są przygotowane. Więc ta tajemną wiedzę na pewno Urząd Marszałkowski ma. To byśmy tak to ustalili. No ale cóż, no dotacja będzie mniejsza, to się cieszymy, ale zapowiedź mniejszej ilości pociągów to jest dość porażająca. To tyle z tej uchwały. Coś dalej mamy jeszcze?
Jeszcze jedno mamy w sprawie zmiany uchwały nr 5/22/2011 Rady Miasta i Gminy Bóg z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych, dochodów i wydatków nimi finansowanych. dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia dla wydzielonych rachunków dochodów. Tak naprawdę to chodzi tylko o to, żeby móc otworzyć rachunki dla jednostek oświatowych, które zajmują się wydawaniem posiłków dla dzieci, ponieważ w szkołach, tak? Ponieważ one muszą mieć wydzielony rachunek do rozliczenia tych środków finansowych.
Do tego uwagi? Nie, dość wyjaśniająca kwestia, tak? I co mamy jeszcze? Zmiana budżetu, pani skarbnik, tak? My dostaliśmy oczywiście w kwestii uzasadnienia, tabelek nie mamy, projektu uchwały też nie. Te najważniejsze rzeczy, pani skarbnik, które muszą
znaczy
być...
Znaczy się tak, najważniejszą rzeczą to jest to, że dostaliśmy zawiadomienie od ministra finansów dotyczące zmiany wpływów z podatku dochodowego do osób fizycznych o 2 888 418 57 groszy, a wynika to z tego, że z 1 lipca została zmieniona stawka podatku z 17 na 12, dlatego dostaliśmy jakby to wyrównanie tegoż podatku. Dostaliśmy również pieniążki na dodatek węglowy i ten dodatek węglowy musi być zawsze wprowadzany tylko i wyłącznie przez Radę, dlatego wprowadzamy te środki, które muszą być wypłacone w miesiącu październiku. W pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej i rodziny jest to zmiana w klasyfikacji budżetowej dotycząca środków na Ukrainę. Ona była tylko w jednym rozdziale, a teraz w związku z tym, że została zmieniona klasyfikacja, czyli do końca października musimy dokonać tych zmian i te zmiany zostały dokonane. To są strony dochodu i jeszcze, Szanowni Państwo, zostanie dokonana zmiana z tym, że tą informację otrzymałam dzisiaj dopiero odnośnie dotacji w zakresie budowy sieci wodociągowej. Tak, Panie Prezesie? To jest sieć wodociągowa? Ujęcie wody, o. Z gminy Dusznik dostaniemy pieniążki. Te pieniążki muszą zostać przekazane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, wobec czego tą informację dopiero dzisiaj uzyskałam. Na chwilę sporządzania tejże zmiany nie miałam i ta zmiana zostanie dokonana w dniu jutrzejszym. I teraz tak, po stronie dochodów zmniejszamy, to jest też zmniejszamy o wpływy ze sprzedaży gruntów o 390 tysięcy złotych. I w opiece społecznej i w rodzinie jest zmiana klasyfikacji budżetowej. Po stronie zwiększeń zwiększamy 22 tysiące, są to środki przeznaczone na rozliczanie uzyskanego dofinansowania na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku. W gospodarce mieszkaniowej dokonujemy zmiany na zamianę nieruchomości w celu regulacji ulicy Wodnej w Dobierzynie o 12,5 tysiąca złotych, bo doszło do porozumienia między tymi paniami i wobec czego zostaje przygotowany akt notarialny w zakresie zamiany tej nieruchomości. W urzędzie zwiększamy środki na bieżącą działalność o 107 tysięcy złotych, w promocji o 50 tysięcy. Już tych uzasadnień Państwu nie będę czytać, bo Państwo macie w tym, w którym przesłałam. No i zdecydowanym środkiem, wartością jest obsługa naszego długu. Z informacji, które otrzymałam z PKO, to Szanowni Państwo, tak jak mieliśmy zaplanowane 600 tysięcy złotych, wzrosło nam do 1 prawie 900 tysięcy złotych obsługa naszego długu, czyli o 1 370 000 złotych. Ja już tu liczę również też pożyczki te z Wojewódzkiego Funduszu. One są na razie dwie uruchomione, bo te trzy następne będą uruchamiane dopiero w przyszłym roku. A na przyszły rok tylko dostanę informację, to jest 3 240 000 złotych samych odsetek od obligacji, które posiadamy. Nie, łącznie. 3 200 tam, 43, jak dobrze pamiętam. W oświacie i wychowanie, tutaj środki są zwiększane na uzyskane z przeznaczeniem na realizację tych zadań na Ukrainę, na dzieci ukraińskie dostaliśmy. W przedszkolu, o to co Państwu mówiłam, zwiększamy dotacje
dla tych poszczególnych przedszkoli, czy dla zgromadzenia, dla pluszaka i dla kogucika. W branżowej szkole też jest środki pochodzące na dzieci ukraińskie. W realizacji zadań, czyli na niepełnosprawność również dla tych przedszkoli pozostałe są kwoty. Z tym, że tu dla sióstr miłosierdzia, bo tam podobno jedno dziecko odeszło, czyli o 22 tysiące zmniejszam im tą dotację, ale zwiększamy dla kogucika i pluszaka. W pozostałej działalności w związku z koniecznością utwardzania terenu i wykonania dojścia do szkoły od strony ulicy Otuskiej była konieczność zwiększenia tych środków o 20 tysięcy złotych w tym zadaniu. Na DPS-y o 65 tysięcy, 21 tysięcy, czyli to, które wynika tu z wstępnych rozliczeń środka pomocy społecznej, to mamy po stronie zwiększenia i zmniejszenia. Środki przeciwdziałania COVID, czyli na dodatek węglowy. Później mamy 190, to też wynika z środków na Ukrainę. Jest to na podstawie zmiany tej klasyfikacji budżetowej, o którym Państwu mówiłam. To samo jest w opiece edukacyjnej i w rodzinie. W gospodarce komunalnej zwiększamy o 35 tysięcy złotych na utrzymanie zieleni oraz na oświetlenie dróg i ulic w zakresie wydatków majątkowych. Zostaje stworzone nowe zadanie na budowę oświetlenia stawów Wielkiej Wsi. Z uwagi na to, że oni tam mieli w środkach Funduszu Sołeckiego zaplanowane środki na zakup lamp i tych lamp jakby nie można samych dokonać, wobec czego musi zostać stworzona, zrobiona dokumentacja. I z wydatków bieżących zostało to przesunięte na wydatki majątkowe. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego są to wszystko związane z rozliczeniem Funduszu Sołeckiego, a Fundusz Sołecki do końca października musi zostać rozliczony w przedsięwzięciach, czyli do tego dnia mogą Rady Sołeckie składać wnioski o dokonanie zmian w tych planach swoich finansowych, wobec czego te środki zostały dokonane w tymże budżecie. I chcę Państwu powiedzieć, bo nie mamy jeszcze informacji odnośnie dwóch projektów dotyczących Dobierzyna i Wysoczki Rzegowa w zakresie odnowy wsi. Tam zostały złożone wnioski, są one tu przyjęte, ale na tą chwilę nie mamy jeszcze żadnej informacji w tym zakresie. Być może do sesji, gdy się coś stanie i coś wyniknie z niego, to może to być jeszcze dokonane zmiany, ale na tą chwilę nic. W kulturze fizycznej i sporcie zwiększamy o kwotę 176 900 zł i z tego na obiekty sportowe. Środki są przeznaczone na OCIR 100 000 zł i 42 900 zostały przesunięte z ich wydatku majątkowego na wydatki bieżące, czyli łącznie na OCIR zostają przeznaczone środki w wysokości 165 900 zł oraz 23 000 zł jest to środki zostały zwiększone na remont pomieszczeń tego budynku hali, czyli szatni na medal, dotyczy wykonania dokumentacji nadzoru z uwagi na to, że na dzień planowania tej inwestycji nie zostały te środki zaplanowane. I w pozostałej działalności również mamy rozliczenie Funduszu Sołeckiego. Po stronie zmniejszy, tak żeście Państwo sobie zaobserwowali, to tylko i wyłącznie są albo Funduszu Środku Sołeckiego, albo zmiana klasyfikacji budżetowej. To mogę pokrótce powiedzieć. A co do WPF-u jeszcze, to zmiana będzie dotyczyła tylko i wyłącznie tego PKM-ki, bo tam mamy w wieloletniej prognozie wpisaną. Skoro podejmujemy tę uchwałę odnośnie zmniejszenia tych środków finansowych o te 100 tysięcy złotych, to muszę w WPF-ie to zmienić. I jeszcze jedno zadanie, czyli kanalizacja Wielkiej Wsi i stacji uzdatniania w Dachowach Suchych. Tam zostały rozliczone to zadanie w dniu dzisiejszym i muszę jakby zmienić z projektowych na pozaprojektowe. I w WPF-ie będą tylko te zmiany, które na tą chwilę możemy przekazać. Mhm. I na tą chwilę to wszystko.
Zapowiadana zmiana odnośnie współpracy Bóg Duszniki i ta zmiana, rozumiem, że jeśli uzyska tu akceptację, to zostanie też włączona w budżet na sesję. Dobrze rozumiem? To prosimy teraz pana prezesa o prezentację, na czym to ma polegać, ta współpraca z dłużnikami, co oni nam proponują, co my teoretycznie powinniśmy zrobić na rzecz dłużnik i co my tak naprawdę z tej operacji będziemy mieć jako gmina i jako nasza spółka komunalna. Proszę bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowna pani sekretarz, pani skarbnik i wszyscy współpracownicy z urzędu. Pokrótce państwu chciałem przedstawić, na czym, krótko mówiąc i kolokwialnie, ten biznes ma polegać. Zmodernizowaliśmy, w zeszłym roku zakończyliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Kalwach, która na dzień dzisiejszy ma wydajność 90 metrów sześciennych na godzinę. Jest to wykonane z dużym zapasem. Jak widzicie, te zbiorniki retencyjne, które są tam wykonane i cała stacja, począwszy od automatyki, skończywszy po innych rzeczach wspomagających uzdatnianie wody, została zaprojektowana w taki sposób, aby obsłużyć strefę przemysłową, która dynamicznie nam się rozwija, oczywiście w pewnym zakresie, bo ktoś może z państwa radnych zakwestionować, że dochodzą słuchy, że nie wszyscy dostają zapewnienie na wodę z tych firm, które się do nas zwracają. A to z prostego względu, że te firmy chciałyby, żeby woda uzdatniona była wykorzystywana do celów przeciwpożarowych, co jest niemożliwe i niewykonalne. Żadna inna spółka też takich zapewnień nie wydaje, bo to są zbyt duże ilości i zbyt duże pobory wody. Bodajże w grudniu zeszłego roku zastępca wójta Tadeusz Zimny gminy Duszniki zwrócił się do mnie z prośbą, aby podjąć dalszą współpracę polegającą na tym, żeby zakład budżetowy Duszniki podjął ze spółką naszą rodzimą w Buku, podjął współpracę na zasadzie, żeby wznowić dostarczanie wody do miejscowości Brzoza. Na co oczywiście mojej zgody nie było. Przez jakiś czas się borykaliśmy z tym, oni mnie cały czas tam zapewniali i prosili o to, żeby im jednak tą wodę dostarczyć, ponieważ oni dostarczają tą wodę 10 kilometrów, czyli pchają to 10 kilometrów. Nie ma tam wystarczającego ciśnienia. Tej wody aż tak dużo nie zużywają, bo za okres tam powiedzmy 3-letni to się kształtuje między 9 a 10 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Natomiast mojej zgody nie było do momentu, kiedy nie pojawił się biznes w sensie transakcji wiązanej. Ponieważ ja uzasadniałem to, że nie po to ZGK modernizowało stację uzdatniania wody w Kalwach, żeby zaopatrywać inną gminę w wodę, czy mieszkańców innej gminy w wodę, tylko robiliśmy to na nasze lokalne potrzeby, aby w pierwszej kolejności zapewnić dostarczenie wody w odpowiedniej ilości, ciśnieniu i parametrach jakościowych mieszkańcom naszej gminy. No oczywiście oni przyjęli to ze zrozumieniem, że nakłady, jakie ponieśliśmy w kwocie 6 milionów złotych, były to znaczne nakłady. No i oczywiście też zrozumieli to, że nie robiliśmy tego po to, żeby zaopatrywać gminę Duszniki w wodę. Natomiast od sierpnia tego roku zaczynało się trochę zmieniać myślenie i mentalność gminy Duszniki. Po tym, jak ja im przedstawiłem, że oczywiście możemy się postarać, żeby dostarczać wam wodę, i postawiłem pewne warunki. Jednym z tych warunków jest właśnie wybudowanie ujęcia wody w Kalwach. Pokrótce takie dane statystyczne pozwolę sobie państwu radnym przedstawić, że według pozwolenia wodnoprawnego, które obowiązuje na stacji uzdatniania wody w Kalwach i które jest ważne do 31 lipca 2028 roku, mamy rocznie 262 metry sześcienne, 262 800 metrów sześciennych rocznie ze studni pobierających wodę z poziomu czwartorzędowego i ze studni pobierających wodę z trzeciorzędowego poziomu mamy rocznie 157 680 metrów sześciennych. Ponieważ my musimy się poruszać w ramach wydanych zezwoleń na pobór wody, nie możemy tych wartości przekraczać. I oczywiście uwzględniając te wartości i zaprojektowanie stacji, która została zmodernizowana, cały czas braliśmy to pod uwagę. Natomiast już sygnalizowałem Państwu radnym na którejś chyba z sesji, że nieustannie powtarzałem, że cały czas mamy do zmodernizowania jeszcze stacje w Dakowych, w Dobierzynie i w Szewcach. To są stacje naprawdę z późnych lat gierkowskich, które zresztą zapraszałem kilkukrotnie, aby zwiedzić te stacje, żebyście Państwo radni też zobaczyli i zobrazowali, jak ta infrastruktura wygląda, że to nie jest takie proste. O kalwach, ja wiem, ale chcę nawiązać, żebyście mieli taki trochę pogląd. I tak samo, jeżeli chodzi o ujęcia wody. Te ujęcia wody, te studnie mają po 40 lat. W związku z tym są wyeksploatowane. I teraz, studnia numer 1, która jest przeznaczona do likwidacji w kalwach, ma być zastąpiona studnią numer 1A. I ta studnia jest wybrany na nią wykonawca i to jest ta studnia, którą byśmy chcieli, aby gmina Duszniki nam ją sfinansowała. Już mówię, o co chodzi. Były rozmowy prowadzone ze mną, ale to nie ja jestem osobą kompetentną, jeżeli chodzi o przekazanie środków, uzgodnienia między wójtem gminy Duszniki a burmistrzem. Takie spotkania w późniejszym etapie się odbyły. Natomiast te rozmowy trwały dosyć długo. Na końcu gmina Duszniki poczuła się w obowiązku sfinansować jedno z ujęć, bo będziemy robić dwa ujęcia wody. Oczywiście nie od razu, ale w pierwszej kolejności tą studnię numer 1A. I w związku z powyższym wyszli z propozycją, że są w stanie wprowadzić to na swoją sesję i zmianę do budżetu na kwotę 117 tysięcy netto. Ta kwota nie wyszła z kapelusza, to jest kwota, która została złożona przez w ofercie pana Płaczka z Leszna, która zajmuje się budową studni głębinowych. Jest to jedna z ofert, która może nie była najtańsza, ale metodą udarową była jedyna, która będzie wykonana metodą udarową, a na tym nam zależało ze względu na parametry techniczne i wydajność później tej studni. No i chodzi nam o jakość wykonania. A po co nam te studnie? Bo ktoś by mógł powiedzieć, że my mamy wystarczająco na ten moment wody. No nie mamy, drodzy Państwo radni, wystarczającej ilości wody, ponieważ jakieś 6-7 lat temu została wykonana studnia też w kalwach, która po prostu nie nadaje się do eksploatacji. Po pierwsze, otwór jest krzywy, po drugie jest problem z wyciąganiem pompy głębinowej. Po trzecie, zleciliśmy inspekcję tej studni. Jest wiele nieszczelności połączeń między rurami, co skutkuje dostawaniem się wód podskórnych, a co gorsze pojawianiem się bakterii już w samej wodzie surowej. W związku z tym mamy do wybudowania dwie zastępcze studnie, które będą jedna na czwartorzędzie pracowała, druga na trzeciorzędzie. Wydajność tej studni 1A, o której ja tu wspominam, jest określona na, tak myślimy, bo to badania geologiczne to potwierdziły, ale w efekcie jak będzie wybudowana, dopiero będziemy znali prawdziwe jej parametry po próbnych pompowaniach, natomiast jest przewidziana na 35 metrów sześciennych. Z naszej, patrząc ze strony spółki, a której właścicielem jest jedynym gmina, Jest to o tyle biznes, że miejscowość Brzoza potrzebuje, przyjmujemy w bilansie około 11 tysięcy metrów sześciennych. Natomiast my będziemy zasilali tą miejscowość tylko częściowo na samym początku. Też nie gwarantujemy, że będziemy dostarczali tą wodę po cenach hurtowych, co przyniesie dochód około 45 tysięcy rocznie dla spółki ze sprzedaży hurtowej wody. Ale nie dajemy żadnych gwarancji gminie Duszniki, bo to jest uzależnione od wielu czynników. Natomiast dlaczego, drodzy Państwo radni, mielibyśmy odrzucić taką ofertę, gdzie w dzisiejszych czasach znalezienie 100 tysięcy na wybudowanie czegokolwiek graniczy z cudem. Pozostałe pożyczki z Narodowego Funduszu bądź z Wojewódzkiego Funduszu, które jeszcze w miarę są w jakimś tam normalnych realiach oprocentowane. W związku z tym bardzo bym prosił o to Państwa radnych, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby jednak było wprowadzone to i do budżetu i przyjęte uchwałą. Dlaczego takie tempo i nabrało to takiej dynamiki? Ponieważ decyzje ze strony, czy porozumienie między burmistrzem gminy Bóg a wójtem gminy Duszniki odbyło się niedawno. W związku z powyższym sprawa nabrała dużej dynamiki. Nam też zależy, bo wykonawca czeka na wykonywanie tej studni. A nie chcemy pół roku czekać, żeby sprowadzano znowu sprzęt i zaczęła się praca, gdzie teraz pobór wody będzie najmniejszy i w związku z tym te prace tak zostały też planowane. Oczywiście moglibyśmy wykonać to z własnych środków, ale patrząc i dbając o interes spółki, a jakby jeszcze zyski, które będą spowodowane tą sprzedażą hurtową, no, szanowni Państwo radni, myślę, że tu nie ma jakichś przeciwwskazań, ale oczywiście decyzję pozostawiam do Was. Co gmina Duszniki musi wykonać oprócz ewentualnego sfinansowania? Gmina Duszniki musi zamontować po pierwsze studnię wodomierzową, musi wykonać dwie zasuwy o przekroju 160 FI 160, założyć zawór antybakteryjny, który miałby antyskażeniowy, który miałby zapobiegać jakby na jakiejś tam awarii czy przedostawaniu się jakichś drobnoustrojów, które może być gdzieś tam po drodze spowodowane. Także te rzeczy muszą, że tak powiem, wykonać. Powiem tak, studnie musimy wybudować, jest to niezbędne, jeżeli są dodatkowe środki, chociażby na wywiercenie tego utworu, bo chcę Państwu radnym też przekazać informację, że cała inwestycja będzie kosztowała około 200 tysięcy złotych, ponieważ do tej studni samo ujęcie i wywiercenie to jeszcze nie koniec, to nie finał. Do tego trzeba zamontować pompę głębinową, do tego trzeba zamontować infrastrukturę towarzyszącą, czyli armaturę, obudowę tej studni i wtedy dopiero możemy mówić o zakończeniu inwestycji. Ale nie chcemy wydać 200 tysięcy z własnych środków, tylko chcemy wydać co najwyżej 70-80. A resztę sfinansowałaby nam gmina Duszniki i myślę, że w tym zakresie nie ma tu jakichś przeciwwskazań, aby tą dotację celową przyjąć. Dlaczego to jest w taki trochę skomplikowany sposób, jeszcze może tylko króciutko? Ponieważ gmina Duszniki nie ma spółki z o.o., tylko jest zakład budżetowy. W związku z powyższym my między spółkami moglibyśmy sobie tą transakcję, że tak powiem, finalizować, oczywiście w porozumieniu między burmistrzem a wójtem. Natomiast w tym przypadku akurat nie ma takiej możliwości. Jedyną możliwością, jaka się pojawiła na sfinansowanie tego ujęcia, to jest wprowadzenie przez nich uchwałą Rady do budżetu tych środków, przekazanie jako dotacji celowej dla gminy Bóg. Gmina Bóg przekaże stricte te środki w takiej kwocie, nie mniejszej, nie większej, dla zakładu, a zakład zobowiązuje się wybudować to ujęcie i rozliczyć tę dotację celową z gminą Bóg, a gmina Bóg z gminą Duszniki. Tyle pokrótce. Jeżeli są pytania, to...
Dziękujemy za to szerokie wyjaśnienia. Odnośnie sposobu postępowania przewidywalnego plus montażu finansowego. Pani skarbnik, czy pani to wszystko potwierdza co do montażu finansowego? Tu dotacja, tam dofinansowanie, tu netto, tu brutto, co z VAT-em po drodze, to nie wiem. Może jeszcze to słowo uzupełnienia ze strony pani skarbnik do tej planowanej transakcji.
No my musimy przekazać w formie netto, bo oni zakład przekaże tak samo, duszniki przekażą te 117 tysięcy złotych, prawda?
Tak.
Tak, no i te 117 zostanie przekazane spółce.
Ponieważ my jako spółka możemy ten VAT sobie odliczyć
dlatego
dostąd się bierze, dla nich też to jest korzystne, nie? No.
Tak, tak.
Są pytania ze strony radnych, czyli w kolejności pan radny Michał Kalbowski.
Dziękuję za udzielenie głosu. Krótkie pytania. Gmina Duszniki ma interes, chce nam dać 117 tysięcy. Całość, pan wspomniał, ma kosztować około 200 tysięcy, tak? Całość inwestycji.
Tak, tak.
Pytanie, ile z tej studni pójdzie wody szacunkowo na gminę Duszniki, ile pójdzie na gminę Bóg? Dzięki.
Szanowny panie radny, może tak, nie mam takich wyliczeń, ile pójdzie z konkretnej studni, bo tego nie możemy tak rozliczyć. Musimy rozliczać to całościowo. Mam wyliczenia, jak pobory kształtowały się na przekroju trzech ostatnich lat, czyli przed modernizacją i w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w Kalwach. Więc tak, w 2019 mieliśmy pobór 174 360 metrów sześciennych, w 2020 mieliśmy pobór 176 910 metrów sześciennych i w 2021 mieliśmy pobór 174 511. Przy takim poborze i przyjęciu do bilansu 11 tysięcy metrów sześciennych w porównaniu do 174, no myślę, że to tam wyjdzie około niecałe 10%. To tak tylko z głowy na oko mówię. Dlatego uważam, że korzyści, no studnia będzie miała też wydajność 35 metrów na godzinę, a w tej chwili studnie, wszystkie studnie, które tam mamy, mają 50 metrów sześciennych na godzinę. No to musimy sobie zdawać sprawę, że to jest znaczny wzrost. No i mówię, my będziemy się kierowali i jako spółka, i myślę jako gmina, żeby zapewnić w pierwszej kolejności wodę dla naszych mieszkańców, dla naszych firm, a nie dla gminy Duszniki. Ale przy okazji, przy tej transakcji wiązanej, możemy się pochylić, żeby ich wspomagać tą wodą.
Pan radny Wojciech Dudkiewicz.
Czyli pan do nas przychodzi po to, żebyśmy się zgodzili na przejęcie tych 117 tysięcy i przekazanie, czy też na dorzucenie tych 80 tysięcy do tych 200 tysięcy?
Nie. To my... 117. My pokryjemy to ze środków własnych ZGK, okay. Czyli zakup pompy i infrastruktury towarzyszącej.
I teraz pan powiedział, że postaramy się w pierwszej kolejności pokryć nasze potrzeby. Czy to, jak domyślam się, skoro dostajemy te 117 tysięcy złotych, to chyba oni dając nam też czegoś wymagają od razu, czyli na coś tam się umawiacie, tak? Na jakieś konkretne ilości, czy czegoś takiego nie ma?
Nie. Samo stricte porozumienie między gminami, bo to musi być między gminami, zostanie spisane po podjęciu przez państwa radnych i ze strony gminy Duszniki, i ze strony gminy Bóg. Oczywiście takie porozumienie, które będzie szczegółowo określało warunki, zasady i tak dalej. Natomiast my po otrzymaniu tych środków, inaczej, te środki, które zostaną przekazane przez gminę Duszniki, a w efekcie gmina Bóg przekaże zakładowi, pokryją wykonanie otworu. I ten otwór będzie służył do tego, żeby w kompletną wykonaną studnię włożyć pompę głębinową, założyć infrastrukturę. Natomiast czym innym jest zainwestowanie przez gminę Duszniki, bo przecież nie przez nas, bo to nie w naszym interesie jest, założenie studni wodomierzowej, zamontowanie tych dwóch zasów odcinających, i co jeszcze oni tu mają do wykonania? No i tego zaworu antyskażeniowego. I to tyle, co oni ze swojej strony, bo muszę Państwu radnym też powiedzieć, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Kiedyś w latach bodajże 90., już dokładnie nie pamiętam, bo w którymś z pism wójt do mnie pisał, to połączenie było i miejscowość Brzoza była zasilana ze stacji uzdatniania wody w Kalwach. Natomiast oni czynią starania, ponieważ są przed modernizacją stacji uzdatniania wody. No i mówię, 10 kilometrów mają, tak? Oni mają w tym interes, żeby niewielką ilość w stosunku do produkcji naszej wody pobrać, a my mamy interes, że sfinansują nam studnie, gdzie byśmy musieli dodatkowe 100 tysięcy wydatkować. Czym innym jest, że pan wójt na początku zwracał się, żeby rozszerzyć to na Cerac, na co ja nie wyraziłem zgody i nie wyrażę zgody. Nie ma takiej możliwości, natomiast miejscowość Brzoza to nie jest duża miejscowość i nie ma aż takich poborów wody, a poza tym no też myślę, że określimy jakieś wartości, żeby to się nie rozrastało. To znaczy inaczej, my będziemy właścicielem i to my będziemy regulować, ile możemy ich wspomóc w tej, tą wodą. Natomiast na pewno, jeżeli jest sytuacja kryzysowa, wiecie Państwo, że latem nie do wszystkich docierają komunikaty o naprawdę oszczędności wody, bo globalnie jest w ogóle problem, jeżeli chodzi o wodę. No to niestety, ale my nie będziemy sprzedawać gminie Duszniki. Musimy dbać o naszych rodzimych mieszkańców.
Mamy nadzieję, że w porozumieniu zawrzemy takie warunki, które są naprawdę korzystne dla obu stron, ale najbardziej korzystne dla nas i będziemy dbać o swój interes. Chodzi o 117 tysięcy, przypomnę tylko tyle trochę na zasadzie wzajemności, bo my przecież do części Zalesia pobieramy wodę właśnie z gminy Duszniki. Nie mylę się, panie prezesie, więc troszkę na zasadzie wzajemności. Ale oczywiście tu jest kilka budynków w Zalesiu, a tu mamy całą Brzozę. Cerat, to obserwujemy, co się w Ceradze dzieje, więc myślę, że absolutnie nie, bo tam jest też fala budownictwa i by nas tutaj ładnie wygarnęli i urządzili, więc myślę, panie prezesie, że Cerat nigdy na pewno. Co do Brzozy, no to widzimy, że raczej rolniczo i nic tam wielkiego chyba się nie pojawi, ale no uprzedzamy i zachęcamy do wynegocjowania jak najbardziej korzystnych warunków dla nas w celu no, tej priorytetu dla naszych mieszkańców. Co Państwo radni jeszcze do tego tematu?
Nie, w kierunku Zalesia. W kierunku
Zalesia. Mówiąc, wielka wieś. Wielka wieś, rubieże północne, o tak bym to nazwał.
Tak.
Częściowo, ale w kierunku Zalesia, tak skrót myślowy, nie? No. Wiadomo, o które budynki chodzi, te, które się między innymi tam budują cały czas. No, około Zalesia. Czy tu jest zgoda na to, żeby to umieścić w budżecie, państwo radni? Nie ma sprzeciwu, więc panie prezesie, panie skarbnik, idziemy w tym kierunku.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za szerokie wyjaśnienia. Co jeszcze z projektu uchwał? Koniec, sprawy bieżące. Ktoś jeszcze ma ochotę, siły? Proszę bardzo.
Jeszcze jedna sprawa, bo dzisiaj dostałam informację.
Do budżetu?
Chodzi o to, że dzisiaj dostałam informację odnośnie podjętych uchwał co do pożyczek, które w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, te trzy pożyczki, są jakieś tam błędy. Nie wiem jakie, z panią Iloną rozmawiałam i twierdzę, że zostanie jutro to wyjaśnione i w razie czego to państwu przekazane, bo na pewno będzie trzeba dokonać zmian w tych uchwałach.
No to niespodzianka. Negatywna. Zobaczymy jakie, ale to mamy się liczyć z tym, że na sesję wejdą jeszcze korekty? Czyżby?
Przepraszam, bo nie słyszałam.
Ty wejdą na tą sesję czy następną?
Wie pan, co trudno jest mi powiedzieć, bo z tego co wiem, to wyszło to na takim, że wysłałam wniosek o zaopiniowanie tych pożyczek do Regionalnej Izby Obrachunkowej i okazało się, że w uchwałach był wpisany rok 2022, a my przecież w roku 2022 tych pożyczek nie bierzemy, tylko w roku 2023, wobec czego jest niezgodność budżetu z uchwałami podjętymi przez nas i dlatego jutro muszę ten wniosek wycofać i po uchwaleniu tychże uchwał o zaciągnięciu pożyczek mogę dopiero wysłać do. A z tego, co mi jest wiadomo, to pani Ilona umawiała się w Wojewódzkim Funduszu chyba na 15 listopada, czy kiedyś, żeby podpisać tę umowę. Więc trudno mi jest powiedzieć, czy... Proszę? Żeby na to. No.
To się okaże w ciągu tygodnia, trudno. Mamy kolejną komplikację, ale państwo radni, tak, do tyle z uchwał. Sprawy bieżące, pan kolega, nasz radny Wojciech Dudkiewicz.
Ja jeszcze do właśnie uchwał się, znaczy do budżetu, bo tak przeszliśmy płynnie do ZGK i trochę przespałem, że tak powiem. Chciałem zapytać o stale rosnące wydatki w zakresie promocji, 50 tysięcy, tam chyba było więcej to opisane dokładnie, co to znaczy, i o utwardzenie terenu i wykonanie dojścia do szkoły od strony Otuskiej. To też
Szanowny kolego radny, no dostałam informację odnośnie utwardzenia tego terenu i że o 20 tysięcy ma być ta inwestycja zwiększona, to zadanie. Szczegółów nie znam, twierdzę osobiście, że szef by państwu na ten temat więcej powiedział i też nie ma koleżanki kierownik, która też by mogła to powiedzieć. Taką informację dostałam i taką państwu przesłałam do zmiany budżetu. A promocja, wydatki związane z promocją, to są też wydatki, które znaczy się dostałam, no taką informację też dostałam od pracownika merytorycznego, że w związku z rosnącymi, znaczy się tak, był tydzień seniora niezaplanowany, a został zrealizowany, wobec czego część tych pieniążków na pewno pochłonie to, no i zakup kalendarzy z tego, co jest mi wiadomo. Co dotyczy promocji.
Tak, kolega Michał Korbas. Proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam taką prośbę od pani dyrektor i wicedyrektor z szkoły Strzec. Tam rozmawialiśmy kiedyś, że po prostu mają bardzo, bardzo słaby internet, jeszcze radiowy, a wzdłuż szkół idzie po prostu światłowód. Nie wiem dlaczego po prostu nie jest jeszcze to podłączone. A bardzo narzekały, że po prostu no, utrudnia im to strasznie pracę. Wolny i zacina się. Także prosiłbym, aby spróbować pomóc. Dziękuję bardzo.
Ktoś jeszcze ma siły i ochotę? Nie. Proszę państwa, bardzo dziękuję za tą długą komisję. Było wiadomo, że tak to będzie, ale nie myślałem, że aż tak. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia na sesji i być może w wcześniej komisji okaże się wszystko w najbliższym czasie. Dziękuję i dobranoc.